Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie pozdrawiam Państwa i zapraszam na rozmowę niedokończone. Temat, który chcemy dzisiaj poruszyć, rola dziennikarza i etyka dziennikarska w III Rzeczpospolitej. Nasi goście, pan redaktor Leszek Żebrowski. Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I pan redaktor Wojciech Reszczyński.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dobry wieczór. Panowie, mieliśmy okazję już w telewizji Trwam ten temat poruszać. Myślę, że możemy w podobny sposób też rozpocząć pytanie o to, co w Warszawie ogólnopolskie dni protestu, można powiedzieć, ludzie tak daleko czują się, nie wiem, oszukani, skrzywdzeni, tak daleko jakoś boleją, że postanawiają protestować. I myślę, że dawno takiego protestu nie było, który miałby aż 4 dni finisz. Zbierają się z kilku punktów, z placu de Gaulle'a, później idą ulicą Nowy Świat, krakowskie przedmieście, aż do placu Zamkowego. I pytanie, w jaki sposób też i media komentują to wydarzenie, czy i po której stronie stają, czy po której stronie powinny stanąć?
No może zacznę pierwszy. Proszę Państwa, obserwowałem relacje mediów. Przypominała mi dawne czasy, kiedy strajkowali robotnicy, więc ta troska o spokój, o ład społeczny, o to, żeby mieszkańcy Warszawy z tego powodu nie cierpieli. To jest taka właśnie ta retoryka, którą znamy sprzed wielu lat. Dziennikarz ucieka od podstawowych pytań. Po co ci ludzie przyjechali? Dlaczego przyjechali? O co im naprawdę chodzi? Zadając jakieś inne, które są mało istotne, które nie muszą jego narażać na jakieś ewentualne konsekwencje. A wiemy, że ci ludzie przyjechali dlatego, że nie ma w Polsce żadnego dialogu z władzą. W związku z tym muszą wykrzyczeć to na ulicy. I bynajmniej nie chodzi tu o trudności mieszkańców Warszawy, bo mieszkańcy Warszawy są już do tego przyzwyczajeni. I drugi taki wątek, oceniamy w tej chwili dziennikarzy, stacje telewizyjne, radiowe, które obsługują to wydarzenie. Drugi taki wątek, który się przewija, mianowicie no, to jest polityczna manifestacja, hasła są polityczne, zresztą sam premier powiedział, że manifestantom chodzi o to, żeby tego rządu nie było, a więc jest skierowany przeciwko rządowi. I tutaj to słowo polityczne funkcjonuje już od wielu lat w bardzo ciekawym kontekście. Polityczne, czyli jakieś naganne, kryjące w sobie jakieś podwójne dno, a więc nie żadne postulaty płacowe, pracowe, socjalne i inne, tylko polityczne, a więc chodzi o politykę, o przejęcie władzy, o walkę polityczną. I to jest właśnie zastanawiające, że używając tego słowa starają się dziennikarze, media zdeprecjonować to wydarzenie, te manifestacje, używając słowa polityczne w takim sensie, że to jest naganne, że to ma zupełnie inny charakter. Pamiętamy tutaj przecież słynną kampanię Platformy Obywatelskiej. Nie róbmy polityki, budujmy mosty. No właśnie w tym się kryje wielkie, wielkie oszustwo. dlatego że wszystkiego, czego się dotkniemy w kraju, ma charakter polityczny. Ustawy są uchwalane przez Sejm, który ma większość, większość wyłania rząd. To są politycy, politycy. W związku z tym politycy się zajmują polityką, ale dotykają, kierując, tworząc politykę, dotykają sfer również, które mają polityczne znaczenie, polityczny wydźwięk, sprawa płacy, sprawa pracy, sprawa likwidowanych zakładów, sprawa całej polityki gospodarczej. No to jest właśnie ta polityka, przeciwko której występują dzisiaj manifestanci. Gdzie mają pracować, jak są likwidowane zakłady pracy? Likwidowane są szkoły, przedszkola, posterunki policji, stacje kolejowe. I to są polityczne decyzje. To ludziom się nie podoba. Protestują, manifestują i słyszą, że to ma charakter polityczny. No niby jaki miałoby mieć? W państwie demokratycznym wszystkie dziedziny, sfery życia, wszystko związane jest z polityką. I najwyższa pora, żeby przestać używać tej postkomunistycznej retoryki, mówić o konkretach. To takie dwie moje refleksje po tych dzisiejszych manifestacjach. Ludzie domagają się dobrej polityki państwa. Tak, i dlatego te demonstracje mają charakter polityczny.
Zawsze jest tak, kiedy władza ma wobec społeczeństwa, wobec swoich wyborców, czy potencjalnych wyborców, wyłącznie tylko oczekiwania, żeby spełniać jej żądania, a z drugiej strony, gdzie społeczeństwo nie jest słuchane, kiedy wyborcy są ignorowani, kiedy po zdobyciu władzy politycy uważają, że to tak się mówiło w kampanii, no bo to jest retoryka kampanii, możemy więcej obiecywać, ale przecież wiedzieliśmy, że nie spełnimy tego, to musi dojść do jakiejś formy protestów. I teraz jaka jest ta forma protestów, jaki jest zasięg, zależy od władzy. Można wiele rzeczy rozwiązywać w formie dialogu, w formie porozumienia. Władza tłumaczy, w czym może ustąpić, a w czym nie może, dlaczego, przekazuje jakieś uwarunkowania, daje mocne argumenty i mówi, że te oczekiwania spełnimy, ale na przykład za pół roku, jeśli tyle wytrzymacie, to my przez ten czas się przygotujemy i te żądania, przynajmniej w takiej części, w jakiej to jest możliwe, spełnimy. Ale tam, gdzie władza nie chce rozmawiać, kiedy władza jest mądrzejsza, kiedy władza uważa, że wie wszystko lepiej i dobrze będzie, jak będzie za nas decydowała w najmniejszych, nawet najbardziej takich dziwnych sferach naszego życia społecznego, tam będzie konflikt. A sprowadzanie tego do zarzutu, że to jest polityka, jest absurdem. No, polityką jest wszystko, co robimy. Mamy politykę, którą prowadzimy na forum własnego gospodarstwa domowego, własnego domu. Mamy własny budżet przecież, politykę wydatków, politykę oszczędności, zaciskania pasa, gromadzenia środków na wakacje i tak dalej. To dlaczego to ma nie być polityka? Wyjście ludzi na ulicę jest zachowaniem jak najbardziej politycznym. Nie mogą wszyscy się zmieścić w parlamencie, nie są ludzie dopuszczani do głosu. Z ministerstw, gdzie są te protesty, nie chce do nich nikt wyjść, wstydzą się albo boją ludzi, którzy są na ulicy. W związku z tym manifestacje są tym środkiem wyrazu, który ma wymusić na władzy dialog i ma wymusić pewne zachowania.
Jest polityka prorodzinna, się przecież mówi, jest polityka gospodarcza, jest w końcu polityka historyczna.
Albo która... polityka antyrodzinna.
Tak, polityka historyczna, która powinna być przez państwo prowadzona, której my nie mamy. Natomiast mają ją Niemcy, mają Rosjanie, mają ją inne państwa. Także jest to jakaś klęska, uważam, schyłkowej trzeciej RP, że po tylu latach nie udało się wypracować porozumienia między pracodawcami i pracownikami, że rząd musi się zachowywać tak, jak zachowywały się dawne rządy w PRL-u, czyli działają wbrew interesom społeczeństwa. A przecież i konstytucja, i inne akty prawne stanowią zupełnie co innego. Musimy przypominać władzy i ci związkowcy wszyscy i inni, bo przecież nie tylko związkowcy tam biorą udział, przypominają władzy, że władza w państwie demokratycznym należy do narodu. To naród jest suwerenem i on sprawuje zwierzchnią władzę. No ponieważ nie mogą sprawować tej władzy wszyscy, Dlatego tworzy się system przedstawicielski. Dlatego są partie polityczne, te z kolei tworzą koalicje, wyłaniają rząd i tak dalej. I przecież wielokrotnie bywało tak, że związkowcy wchodzili w skład rządu, tworzyli rząd. A kim przecież jest pan Jerzy Buzek? Przecież to też działa związkowy, to już nie chcę wymieniać innych nazwisk. W każdym razie związkowcy przez wiele lat PRL-u i tuż na początku III RP tworzyli zręby nowego systemu gospodarczego, przecież zmienił się ustrój. I teraz raptem okazuje się, że oni są niepotrzebni. Najlepiej, żeby nie było w ogóle zakładów pracy, nie było związków zawodowych, żebyśmy wszyscy pracowali w usługach i w handlu jako pracownicy najemni magnatów portugalskich czy francuskich, bo przecież te dwie sieci powszechnie znane, nie będę je tu reklamował, rzecz jasna, nie należą do Polaków, nawet nie mamy handlu własnego. To tyle, proszę ojca, naszych takich uwag
na bieżąco.
Po tym dniu, tak.
Dzisiaj rola dziennikarza, etyka dziennikarska. Pytanie o ten etos dziennikarza, jakie miejsce jest dziennikarza, bo o media coraz łatwiej, tak, bardzo wiele stało się na rynku mediów elektronicznych, chociażby patrzymy z tej perspektywy, mieliśmy do tej pory 7 kanałów telewizyjnych, teraz mowa jest o 3 multiplexach, które już prawie, że działają w pełni, o 3 kolejnych, czy jeszcze iluś. Zależy to wszystko też od technologii, którymi byśmy się posługiwali. Bardzo szeroko informacje rozlewają się w internecie, radiostacji też wiele, prasy. I teraz rola dziennikarza. Jaka ona jest, gdy myślimy o tym etosie, tak, panie redaktorze?
Tak, ja bym może poprosił ojca, by przypomniał tych kilka zasad etyki, które obowiązywać powinny wszystkich sygnatariuszy. Tę kartę etyki mediów podpisało Polskie Radio, Polska Publiczna Telewizja i wiele instytucji medialnych, także prywatnych. To jest chyba 10 takich podstawowych punktów.
Mamy zasadę prawdy, zasadę obiektywizmu, zasadę oddzielenia informacji od komentarza, zasada uczciwości, zasada szacunku i tolerancji, zasada pierwszeństwa dobra odbiorcy i zasada wolności i odpowiedzialności.
Tak. No i w tych 10 punktach właściwie jest wszystko. A jeśli byś to ktoś chciał odrzucić tych 10 punktów, to i chciał być dobrym dziennikarzem i dobrze pracować, to wystarczyłoby, żeby znał 10 przykazań Bożych. Właściwie wszystko jest tam ujęte w
tylko
tych 10.
Tylko ktoś powie, że może dzisiaj różne środowiska mają problem tak z zachowywaniem przykazań i może je to uwierać, ale myślimy o tym kodeks, ten kodeks, tak? Bo lekarze mają kodeks, prawnicy powinni mieć kodeks. Każdy ma swój kodeks, od którego nie powinien odstępować, bo pytanie, czy to jest tak, jak powinno być.
No jest w tym trochę takiej żenady, powiedziałbym, no bo ilość czy nadmiar tych kodeksów etyki, które dotyczą przeróżnych zawodów, no świadczy o tym, że mamy problemy z 10 przykazań, bo jeżeli na pierwszym miejscu kodeksu etyki dziennikarskiej mówimy, że dziennikarz ma mówić prawdę, no to przecież...
To tak jakby bez tego kodeksu nie musiał mówić prawdy i dopiero kodeks go do tego zobowiązuje.
Tak.
No, ale gdybyśmy absurd. Tak usłyszeli Pana Jezusa, mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem, tak.
No więc, żeby wpisywać coś takiego do kodeksu etyki, że dziennikarz ma służyć prawdzie, ma mówić prawdę, czyli co, nie ma kłamać, tak. No potem są te inne zasady, które już w sposób techniczny pewne rzeczy normują w tym zawodzie. Może je tutaj tak po kolei je skomentujemy. No, oddzielenie informacji od komentarza. To jest, ta zasada jest wprowadzona po to, żebyśmy wiedzieli, co się wydarzyło i kiedy już się dowiemy, co się wydarzyło, a więc kiedy dziennikarz poinformuje nas o tym, co, gdzie, kiedy się wydarzyło i ten dziennikarz już wie mniej więcej dlaczego, no to wtedy jest miejsce na komentarz. Czy to, co się wydarzyło, jest dobre, czy złe, jakie są konsekwencje takiego innego wydarzenia. Natomiast mieszanie informacji z komentarzem to jest od razu już próba manipulowania, ustawiania odbiorcy w takiej pozycji, w jakiej dziennikarz chciałby go widzieć właśnie. Czy on do tej informacji ma się ustosunkować pozytywnie, czy ma się ustosunkować negatywnie. To jest absolutnie naganne, dlatego programy informacyjne, a programy publicystyczne powinny być wyraźnie oddzielone. No, te nasze nieszczęsne wiadomości telewizyjne o 19.30, które kiedyś tam w 89 roku prowadziłem, zaczynałem z nadzieją, że ta zasada będzie funkcjonować. No w tej chwili to już wszystko do jednego kosza wrzuciła. Tam jeszcze jest emocja, tam jeszcze jest to jakiś wodotrys. No.
Jest stronniczość, poza tym często to się zaczyna właśnie od komentarza do wydarzeń, które następnie będą omawiane.
Tak. Poszukiwanie za wszelką cenę jakichś sukcesów, prawda? Najlepiej zacząć od zwycięskiego gola, prawda? Epatowanie ludzi tymi wydarzeniami, narzucanie im. To wszystko jest no dobre, ale do programów publicystycznych, rozrywkowych, może jakichś innych. I przez to po prostu nie wiemy, co się wydarzyło w Polsce. Co się dzieje w Polsce. I dlatego tak jest słuchane Radio Maryja, bo tam dziennikarze pracują zgodnie z kartą etyki mediów, przekazują informacje bez zabarwienia, bez wartościowania. Od po prostu my powinniśmy wiedzieć, jakie zakłady bankrutują, co się wydarzyło. Nie tylko jakie nieszczęście spotkało kolejne dziecko, kto kogo napad obrabował, bo przecież tych kryminalnych wydarzeń jest w Polsce, było, jest i pewnie będzie. Dziesiątki, jeśli nie setki. To powinny być wydarzenia ważne z punktu życia, z punktu widzenia wielu ludzi. A więc te decyzje na przykład rządowe, sejmowe, o których często się nie mówi, bo zapadają po prostu w dziwnym gronie i o dziwnej porze. To są kwestie związane z polityką zagraniczną. Też o wielu rzeczach polski telewizji i słuchacz nie wie. To jeśli chodzi o te zasady oddzielenia informacji od komentarza. Jest tam jeszcze kilka innych zasad, ale ja tak jak poprzednio w telewizji chciałbym się zatrzymać nad jedną zasadą, która jak gdyby łączy, wiąże pozostałe. To jest zasada pierwszeństwa dobra odbiorcy. Czyli dziennikarz, bez względu na to, czy pracuje w telewizji prywatnej, czy publicznej, czy w prasie, w radiu, telewizji, czy w internecie, kieruje się dobrem odbiorcy, czyli tego, do którego kieruje swoją pracę, dla którego pracuje, który jest odbiorcą, powiedzmy sobie, można powiedzieć, konsumentem nawet tych informacji i mediów. I on ma jemu służyć temu dobru, który jest po stronie odbiorcy, czyli odbiorca musi się zorientować, musi się dowiedzieć, nie wolno niczego kombinować, narzucać, manipulować i tak dalej. I tutaj dziennikarz staje w konflikcie bardzo często właśnie z interesem swego bezpośredniego przełożonego, kierownika, szefa stacji, właściciela rozgłośni, czy prezesa radia, czy jakiegoś ważnego urzędnika w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. I teraz jeżeli dziennikarz wybierze ten interes swojego kierownictwa, tym się będzie kierował, no, sprzeniewierza się tej podstawowej zasadzie karty mediów, oddala się od społeczeństwa, przestaje mu służyć, zaczyna nim manipulować i nie wiem, czy wszyscy dziennikarze, szczególnie młodzi, zdają sobie z tego sprawę, bierze również odpowiedzialność za to, co się dzieje w kraju. Prawda, Leszku?
Tak, oczywiście, bo dziennikarz ma wpływ na kształtowanie tych informacji, na ich dobór, na kolejność. Jeśli mamy do czynienia z inflacją informacji, jeśli w jednym serwisie informacyjnym jest kilkadziesiąt wydarzeń, czyli pies pogryzł kota, komuś tam się coś stało, a jednocześnie gdzieś wybucha wojna i to jest na tym samym poziomie, to człowiek, który tego słucha, siedzi w domu, odbiera te wiadomości, to w pewnym momencie widzi, że to jest pomieszanie wszystkiego, że waga tych wydarzeń, mimo że jest nierówna, została spłaszczona i z tych informacji zostaje tak naprawdę niewiele. Co zostaje? Wypadki, nieszczęścia, bo to jest obrazowe. Pokazuje się grad, pokazuje się powódź, pokazuje się jakiegoś premiera czy prezydenta w kaloszach, który coś tam powie albo jakąś głupią minę zrobi i cała reszta informacji znika. na przykład co z tą powodzią zrobić, jakie będą skutki, jak naprawić te skutki, będzie wtórne w stosunku do tego, czy premier dobrze wypadł, czy dobrze te kilka słów powiedział, jak się na tych wałach zachował. I później są oceny. O, premier, czy ten dany urzędnik, czy minister bardzo dobrze się zachował, bo w ciągu 3 godzin dotarł na miejsce i pokazał się razem z ratownikami. A po co on tam się pokazał tak naprawdę? On powinien być w innym miejscu i podejmować decyzje. To decyzje najważniejsze. Jeśli on przebywa razem z tymi ludźmi, którzy ratują dane otoczenie, to znaczy, że jego czas jest marnowany. Czyli on marnuje ten czas.
I przeszkadza im po prostu.
Przeszkadza, bo ich odciąga od pracy, oni muszą na niego uważać, muszą troszczyć się, żeby gdzieś tam nie wpadł, nie przewrócił się, bo źle będzie później wyglądał przy kamerze, bo się umarzy w błocie.
Tak, ale polityk chce być lubiany, chce być doceniany. No właśnie. I robią ten PR, jak to się mówi nieszczęśliwie, czyli po prostu zwykłą propagandę. To nie jest PR, to jest propaganda. A więc niestety powróciły czasy, w których bez cenzury cenzuruje się w ten sposób pewne wydarzenia, że o pewnych się mówi, o pewnych się nie mówi, tak jak kiedyś myśleli właśnie propagandziści za komuny, że jeśli czegoś telewizja nie pokaże, to tego po prostu nie ma. I niestety, ale bardzo często wyłapuję takie przykłady po prostu braku informacji, niedostrzegania pewnych wydarzeń ważnych, istotnych z punktu widzenia życia ludzi. Ale to już jest też informacja. Dlaczego tej informacji nie ma i zabrakło? To już jest dla niektórych informacja. Aha, robi się wszystko, żebyśmy się o pewnych sprawach nie dowiedzieli. A o pewnych sprawach mamy wiedzieć aż do znudzenia. I to jest też jeden z głównych grzechów obecnego dziennikarstwa.
Ale to jest zjawisko, które ma szerszy wymiar, dlatego że po 1989 roku nie doszło do zmian na tyle istotnych i głębokich, że nastąpiło w jakichś sferach zerwanie z tym, co było. Mamy ciągłość pewnych zjawisk i jest ciągłość także w mediach. Te same tytuły, te same składy dziennikarskie, ci sami ludzie, którzy byli przedtem, w wielu przypadkach są do dzisiaj, albo przez te minione 20 parę lat byli i tworzyli te serwisy informacyjne, oni to komentowali, naświetlali to ze swojego punktu widzenia, tak jakby się zupełnie nic nie stało. Przedtem byli gdzie indziej, robili coś innego pod tym samym tytułem i teraz wzruszają ramionami, że przecież wszyscy byliśmy w partii, no takie były czasy. Nie stworzyliśmy nowych mediów, nie ma nowej jakości, nie ma tego odcięcia się, że jeśli tamte media były złe, jeśli tamta polityka informacyjna była zła, to ci, którzy ją robili w sposób zły, nie mogą tworzyć nowej polityki i tworzyć tych samych mediów od nowa, niby dla społeczeństwa, które się zmienia, w starym stylu. A mamy przykłady, bardzo wiele tych przykładów jest, że takie same kłamstwa, te same metody manipulacji, takie same metody oczerniania jakichś ludzi, te same metody przemilczania pewnych zjawisk, dokładnie to samo, co było.
Tak, no i nie dziwmy się, że powoli ludzie dojrzewają do tego, by ocenić w sposób obiektywny rzeczywistość, jeżeli nawet na tym zlocie spędzie młodzieży w Kostrzyniu nad Wisłą młody człowiek wyskoczył z planszą TVN kłamie, no to znaczy, że dociera również do młodych to, że nie dowiadują się o wszystkim, a jeśli dowiadują, to sprawia to wrażenie ewidentnego kłamstwa. Dlatego jest taka ucieczka od telewizji do internetu, który, no jeśli się go ogląda, jeśli się wchodzi do tego internetu, do kilkunastu czy kilkudziesięciu portali, to można dopiero sobie wyrobić właściwą opinię, właściwe spojrzenie na polską rzeczywistość.
Czyli tam jest więcej wolności niż tam, gdzie ta wolność powinna być właśnie w mediach. Ludzie instynktownie czują, że są oszukiwani, że nie dostaną tej informacji tam, gdzie ją powinni dostać i szukają gdzie indziej. Wiedzą, że jeśli będą wchodzić właśnie w te różne portale, w różne serwisy informacyjne i o tej samej wiadomości będzie kilkanaście różnych przekazów, to z tego się jakiś wyłoni obraz rzeczywiście przestrzenny. Jeśli człowiek ogląda jedną telewizję, jest zafascynowany jedną grupą dziennikarzy, cały czas tymi samymi, im przyklaskuje, a oni zaspokajają jego żądzę wiedzy, takiej właśnie, jaką otrzymuje, to ten człowiek jest w jakiś sposób ułomny. On wychodzi później na zewnątrz i z kimś rozmawia. Ludzie go nie rozumieją, a on nie słyszy tego, co do niego mówią, bo w jego telewizji, u jego dziennikarzy tego nie ma.
No i równie ułomnymi stają się dziennikarze, bo za tę pracę dostają jeszcze liczne nagrody, dyplomy, wyróżnienia. A wówczas no, dochodzą do przekonania, że może to, co robią, tak jak to robią, jest potrzebne, właściwe i też zaczynają żyć w jakimś myślowym matriksie. Tam ojciec miał jeszcze parę innych takich zasad.
Taka zasada pierwszeństwa tutaj szacunku i tolerancji, czyli poszanowanie ludzkiej godności, praw, dóbr osobistych, a szczególnie prywatności i dobrego imienia. Czy to jest w ogóle możliwe? Czy też nie jest tak, że na dziennikarzy nakłada się jakiś kaganiec, że ty musisz za wszelką cenę też takie nieraz, jak nawet byliśmy na komisjach, patrzymy, no to co robią? Prawie kładą się na podłodze ci fotoreporterzy, na przykład, żeby jakieś tam zrobić zdjęcie. No to nieraz no, się człowiek zastanawia, po co to i komu to ma służyć?
No tak, sprawa szacunku, sprawa słownictwa używanego przez dziennikarzy, które niekiedy jest jak młot, bo celem jest urażenie, celem jest poniżenie człowieka. No to czytamy, widzimy to na co dzień, te wszystkie epitety formułowane w stosunku do niewygodnych ludzi. Pod tym względem no, popsuło się bardzo. W 92 roku, jak odchodziłem z dziennikarstwa, pisałem właśnie o tym stylu. Napastliwy, zaciekły, obrażający, wulgarny, protekcjonalny, świadczący o braku kultury piszącego. Jeśli tego było mało, no to może jeszcze odwołać się do wyglądu zewnętrznego. Podkreślić na przykład, że ktoś ma dziobatą twarz, wytknąć, że jest starszy, źle ubrany. No przecież cała ta kampania, której autorem był, nie da się ukryć, obecny premier, moherowa koalicja, prawda? To też był przykład lekceważenia ludzi, dzielenia.
A kwestia przekraczania pewnych granic, bo nieraz wiemy, jaki skutek możemy osiągnąć, ale jakie konsekwencje mnie spotkają, gdy przekroczę pewną granicę o dobrego smaku, poszanowania, gdy no, dziennikarz powie, no przesadził, ale tak naprawdę niewiele go to będzie kosztowało, jego czy redakcję.
No tak, to jest kwestia taka, czy będąc urażeni, dotknięci, kiedy została naruszona nasza godność, czy jesteśmy w stanie to wyegzekwować. No, poprzez redakcję jest to mało prawdopodobne. Zjawiskiem powszechnym jest to, że można obrazić kogoś na pierwszej stronie, a będąc zmuszonym do przeproszenia, to po pewnym czasie dopiero gdzieś jakimś małym petitem, małym drukiem.
I to nawet po latach.
Tak, po latach.
W związku z tym to traci wszystko sens. Oczywiście, że wszystkie granice w tej chwili są przekraczane. Jest to robione z entuzjazmem i redakcje, czy dysponenci tych redakcji chwalą jeszcze ludzi za to i dodatkowo wynagradzają. Czymś innym jest zdobycie konkretnych informacji ważnych ze względu na interes społeczny, a co innego jest ściganie kogoś do upadłego, działanie metodami tajnych służb, wysyłanie ludzi z fałszywą tożsamością z redakcji
no może do jakiegoś, właśnie o tym byśmy
do jakiegoś środowiska, po to, żeby wyłudzić informacje nie do końca prawdziwe, żeby pokazać jakieś zjawisko czy jakieś środowisko od środka w sposób przekłamany, fałszywy, ale to sprawia wrażenie wiarygodności. I to wtedy są już metody po prostu podłe, bo te metody ludzi krzywdzą.
Tak, ja wielokrotnie spotykałem się z reakcją ludzi, którzy nie znają specyfiki dziennikarstwa i byłem bardzo zdziwiony ich reakcją. Mianowicie ludzie nie za bardzo dopuszczali do siebie nie bardzo godzili się z tym, że dziennikarz od tak sobie może napisać kłamstwo w gazecie albo napisać o kimś nieprawdę. No, czyli oczekiwanie zdrowej reakcji i brak akceptacji dla takich posunięć. Ciągle jeszcze takich ludzi spotykam, którzy mówią, no przecież w gazecie o tym pisano. Przecież tak w gazecie o tym człowieku napisano. No, to nie znaczy, że to jest jeszcze prawda.
Ale to jest rozumowanie dawnymi kategoriami, że kiedyś, jak ludzie o wysokim poczuciu etyki pisali pewne rzeczy i to miało potwierdzenie, ci ludzie byli wiarygodni, to utrwaliło się, że pewne media, pewne środowiska są, no, same siebie kontrolują i nie dopuszczają pewnych zachowań. Te tamy wszystkie pękły, tego po prostu nie ma. Dzisiaj plagiat jest czymś oczywistym. Może jest nagannym, ale dopiero wtedy, jak się kogoś złapie i za trzecim razem i głośno go skrzyczy, to wtedy się może przyzna. A poza tym warto zwrócić uwagę na bardzo częstą, coraz bardziej popularną formę przeprosin. Tam, gdzie nastąpiło ordynarne kłamstwo, obrażenie kogoś, zniszczenie komuś prywatnego życia, w tym momencie następują przeprosiny, że wszystkich tych, jeśli komuś wyrządziłem krzywdę, jeśli, tu nie ma tego poczucia, że ta krzywda została wyrządzona, tylko może ktoś czuje się pokrzywdzony i wtedy tylko do tego jest to kierowane. A przecież ta krzywda jest ewidentna.
Tak. Ta druga droga, bo nie dokończyłem, to jest ewentualnie pójście do sądu, prawda? To jest znieważenie. No, to może być różnie. Proces profesora Ryszarda Bendera z Jerzym Urbanem, który został przez niego nazwany Goebbelsem stanu wojennego, trwał 13 lat. W sądzie. Sąd nie mógł dojść przez 13 lat do jakichś wniosków.
No tak się niszczy powagę sądu.
Właśnie. No nieraz bywa tak, że ktoś występując do sądu z powództwem staje się prawie oskarżonym. No dzisiaj to jest loteria. Dzisiaj to jest loteria. Ludzie mówią, że nie idzie się do sądu po sprawiedliwość, tylko po wyrok. Czyli już ktoś wcześniej ten wyrok napisał, ustalił. No, sprawa przecież ukarania poety Jarosława Marka Rymkiewicza za poglądy. Za poglądy, z którymi można polemizować, z którymi można się nie zgadzać. Pan Michnik poczuł się urażony. Wytoczył sprawę w sądzie. Druga instancja potwierdziła, że to Michnik miał rację i poeta za poglądy został finansowo ukarany. Może byśmy tutaj wspomnieli o takim zjawisku, o którym się dowiedzieliśmy dzięki nawróconemu byłemu redaktorowi Gazety Wyborczej Michałowi Cichemu. On nam napisał o zjawisku cyngli. Cyngli, dzięki temu w środowisku dziennikarskim, jak się mówi, że to jest cyngiel dziennikarski, to już to my wiemy mniej więcej, kto to jest. Czyli to jest taki dyspozycyjny dziennikarz, który wykona każde polecenie swojego szefa. Natomiast to, o czym napisał Michał Cichy dotyczące Gazety Wyborczej, to okazuje się, że tam był ten mechanizm do tego stopnia rozwinięty, że cyngiel nawet nie musiał czekać na polecenie swojego szefa, po prostu sam wiedział, a kiedy będzie jego szef zadowolony, jeśli napisze taki, a nie inny artykuł, jeśli opisze w taki, a nie inny sposób jakąś osobę, co do której ten szef ma wyrobione zdanie. Czyli to jest taki cyngiel, czyli taki no, gangster dziennikarski, który wykona każdą brudną robotę, napisze wszystko, co zadowoli szefa, co zadowoli gazetę, jej linię polityczną. Czyli ludzie, którzy kompletnie sprzeniewierzyli się zawodowi dziennikarskiemu, dla których słowo wolność no, chyba jest trudnym słowem do pojęcia. No i jest jeszcze takie zjawisko, o którym się dowiedzieliśmy niedawno, to są tak zwane krety dziennikarskie. Mieliśmy tutaj przykład pana Wójcika, który 8 lat przepracował w Gońcu... Gościu niedzielnym, katolickim piśmie. Tam pracował przez tyle lat. No i w końcu pewnego dnia namówił na wywiad panią profesor Krystynę Pawłowicz, która no, wypowiada się bardzo ciekawie, bardzo odważnie na różne sprawy. No, przede wszystkim walczy z tymi genderowcami, prawda? Więc artykuł został tak napisany, że w tym artykule została po prostu ośmieszona. I ten artykuł dziennikarz przeniósł wraz z sobą do Gazety Wyborczej. Po 8 latach pracy w Gościu Niedzielnym. Jak to sobie wytłumaczyć? No, to można sobie tłumaczyć chyba przykładami z życia szpiegów, agentów, wywiadów, kontrwywiadów. No, to nie ma nic wspólnego z dziennikarstwem. Dziennikarz...
To jest tanie, sensacyjne kino. Tak. Do obejrzenia i zapomnienia.
Dziennikarz
się dzieje naprawdę.
Jawnie, otwarcie. Jeżeli mu się nie podoba gazeta, może z tej gazety wyjść. Natomiast czym tym człowiek się zajmował przez 8 lat, że z pisma kościelnego trafił do pisma, które z Kościołem Polskim wojuje w dużym stopniu, mimo że też ma własne rubryki, ale chyba nie muszę tutaj tych, którzy znają to pismo, przekonywać, jaka jest linia tej gazety skierowana na Kościół Polski. Przecież to dzieli ten Kościół na postępowy i zabobonny, dobry i zły i tak dalej, i tak dalej.
Nasz i nie nasz. To jest taki podział.
Taki dziennikarz, no tutaj uczelnia ojca dyrektora też tutaj miała taki przypadek studenta, który zapisał się na studia tylko po to, żeby tutaj prowadzić wywiad, badać, śledzić, prawda? I potem to opisać w świetle negatywnym. No niestety nie znalazł żadnych tu negatywnych przykładów. No ale oczywiście fantazji mu nie brakowało. Dorobił sobie parę rzeczy do tego. No i oczywiście w świecie, który tutaj walczy z Kościołem w Polsce, walczy z uczelnią ojca dyrektora, zyskał natychmiastowe uznanie, z pewnością pewnie jakiś awans, albo może jakąś premię. Proszę Państwa, dlaczego ja o tym mówię? No, musimy wszyscy wiedzieć, że dziennikarz to może być po prostu agent, szpicel, konfident, łobuz, drań. Bardzo musimy być ostrożni, wyczuleni. No niestety ten zawód no, w tej chwili sięgnął dna. No nie ma. Komisja Etyki Mediów, też mieliśmy do niej wiele zastrzeżeń, bo też w sposób stronniczy oceniała niektóre postępowania dziennikarzy swoich. Ratowała, wybielała, a niechcianych krytykowała. Mieliśmy też taką komisję etyki. No, sądy, mówiłem o tym, jakie mamy, takie mamy. No, w związku z tym skazani jesteśmy tylko na samodzielną ocenę, samodzielne myślenie i wyciąganie wniosków, z kim mamy do czynienia. No to ojciec się zasłuchał.
Ja może zaproszę naszych słuchaczy, niech oni powodują...
No właśnie, też nas zainspirują właśnie.
Powodują to, że my będziemy mogli wypowiadać się na różne tematy, bo to i oni doświadczają wielu, wielu różnego rodzaju sytuacji. Telefony do studia, do Radia Maria 56 655 23 55 Polska Północna, 56 655 23 56 Polska Południowa. Telefony w naszej rodzinie, dla tych, którzy są w sieci, będzie to połączenie darmowe. 536 600 100 i 536 600 200. Słuchacze z zagranicy 48 56 655 23 33. Drugi numer 48 56 655 23 66. W studiu Radia Maria goście, pan redaktor Leszek Żebrowski, redaktor Wojciech Reszczyński. Temat: rola dziennikarza i etyka dziennikarska w III Rzeczpospolitej. 25 minut po 22. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca, witam gości. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj zabrać głos. Marek z Błonia, koło Warszawy. No chciałem powiedzieć, że nawet miałem dzisiaj okazję wystąpić w programie telewizyjnym, znaczy się telefonicznie zadzwoniłem. I co zauważyłem? W Radiu Maryja łączycie mnie i rozmawiam na żywo. W telewizji Info zostałem odebrany i dopiero do mnie odzwoniono. Przeanalizowano być może moją osobę i dopiero do mnie odzwoniono. Oczywiście rozmowy są ucinane błyskawicznie, że za długo się człowiek wypowiada i tak dalej, i tak dalej. Następna sprawa. Chciałem pogratulować panu Wojtkowi Reszczyńskiemu, panu Wojciechowi Reszczyńskiemu. Kiedyś byłem świadkiem jego rozmowy w telewizji, gdzie był oczywiście zaproszony, rzadko go tam widać, ale był wtedy zaproszony i dziennikarka próbowała, prawda, upiec tort z panem Reszczyńskim i byli oczywiście przeciwnicy pana Reszczyńskiego. Gratuluję panu. Zachował się pan wspaniale. Zrobił pan z tych pseudo dziennikarzy po prostu, jak to się mówi, sieczkę. Swoją inteligencją, swoją odwagą, swoją... Byłem zachwycony pana postawą i niestety później już pana nie zapraszają, prawda? Także...
Panie Marku, a jakieś pytanie do naszych gości?
Pytanie, chodzi o to, bo ja tak obserwuję i telewizję, i radio nieraz słucham, ale chodzi o to, że poziom dziennikarski spadł niesamowicie. Nie ma przyzwoitości. Oni opierają, dziennikarstwo oparte jest przede wszystkim na wyszydzaniu, wyśmiewaniu i poniżaniu przeciwników. Nie ma konkretnego dziennikarstwa takiego, o którym państwo mówili. To tylko tyle.
Dziękujemy bardzo.
Wyszydzanie, wyśmiewanie i poniżanie.
Szczęść Boże, dziękuję.
Tak, słusznie pan zauważył. Natomiast te metody oczywiście wpuszczania na antenę, to każda ze stacji ma tutaj swoje różne wypracowane metody. Ja miałem kiedyś takiego człowieka, który wchodził na moją antenę radiową i lżył prezydenta Lecha Wałęsę. Ja już nie chcę mówić, co on mówił na tej antenie. Był z nim wielki problem, ale jakoś go potem udało się go unieszkodliwić i przyłapać byłego pracownika TPS-a, który wchodził, mając te klucze, których nie oddał, do szafek telekomunikacyjnych i telefon podłączał się do wybranego naszego radiowego numeru i tam rzucał po prostu te inwektywy. Pamiętam kiedyś, rozmawiałem z człowiekiem, który do Tok FM dodzwaniał się. Była audycja poświęcona bestialstwu, dyktaturze Pinocheta. Więc on też wpisał się na początku w ten ton, że chciałby dodać, a kiedy już znalazł się na antenie, zdążył krzyknąć, a Pinochet uratował Chile przed komunizmem. No i tyle tylko zdążył powiedzieć, bo go wyłączono z anteny.
Przestał być potrzebny.
Tak. No więc widzimy właśnie, że tam się nie mieścił ten człowiek ze swoim poglądem na tej antenie. A przecież mamy rozmawiać. Powinniśmy rozmawiać.
I ważne są także konsekwencje wobec dziennikarzy, którzy dopuszczają się świadomie i celowo przekłamań, przeinaczeń, którzy manipulują swoją wiedzą na jakiś temat i usiłują ze słuchaczy zrobić ludzi, którzy mają odebrać ten nieświeży właściwie towar, taki zepsuty. I tu chciałbym się posłużyć przykładami bardzo konkretnymi. To jest wspomniany wcześniej Michał Cichy, Gazeta Wyborcza, razem z Adamem Michnikiem. To był wtedy kierownik działu, to nie był pierwszy tam średniej klasy dziennikarz.
Historycznego chyba nawet.
W 50. rocznicę Powstania Warszawskiego został opublikowany wielki tekst, skandaliczny, o bardzo konkretnej wymowie, który, jak się okazało, był poparty źródłami historycznymi, cytatami z publikacji, z książek. I te cytaty były sfałszowane w sposób taki, gdzie jawnie można było to wykazać. Co się po tym stało? Gdy to wyszło na jaw, gdy to było opublikowane, wielokrotnie pokazywane, że to była nieprawda, że tekst był nierzetelny, mimo że było zastrzeżenie redakcji, że został sprawdzony u kilkunastu historyków, że oni nie mieli tam żadnych poważniejszych uwag poza drobiazgami, wszystkim się to podobało. Gdy wyszło na jaw, że to jest nieprawda, to dyskusja została przerwana. Natomiast nie było absolutnie żadnych konsekwencji. Gdyby to się wydarzyło gdzieś raz, gdyby to był incydent, to można by mówić, że no przypadkowa wpadka, dano komuś tam szansę dalszą i tak dalej. Ale w 2009 roku w czymś takim, nie wiem czy to jeszcze istnieje, Biblioteka Gazety Wyborczej, ukazała się książka dwóch redaktorów. Takich ludzi, którzy są właśnie od tej roboty, nie wiem, takiej specjalnej, cynglowej. Piotr Głuchowski i Marcin Kowalski napisali książkę Odwet, prawdziwa historia braci Bielskich. Skąd to się wzięło? Cała historia powstała na tle opisywanych wcześniej wielokrotnie w Polsce przez historyków w Polsce, ale także za granicą wydarzeń, które miały miejsce w maju 1943 roku na polskich Kresach, wówczas okupowanych przez Niemców, gdzie dosłownie zmasakrowano polską miejscowość na Liboki i zamordowano 130 kilka osób, w tym kobiety i dzieci, w sposób często okrutny. Niektórzy z nich byli żywcem spaleni i padały konkretne zarzuty. Jakie to bandy sowieckie, kryminalne, w jakim składzie etnicznym, narodowościowym, jak w publicystyce i w historiografii zachodniej to wydarzenie funkcjonuje, sprawcy tego wydarzenia, jak są oceniani jako bohaterowie. I tam były te cały czas ślady, że to był taki obóz rodzinny braci Bielskich, byłych mieszkańców na Liboku przed wojną i w pierwszych latach wojny, którzy później ukrywali się przed Niemcami z racji swojego żydowskiego pochodzenia. I ludzie z tego obozu, grupa bardzo uzbrojona i wykorzystywana przez Sowietów do różnych celów, brała w tym wydarzeniu udział jako byli mieszkańcy, jako znawcy tego terenu. I Gazeta Wyborcza postanowiła dać odpór, wyjaśnić sprawę, pokazać, że to jest nieprawda. I teraz proszę zwrócić uwagę na tytuł tej publikacji. Odwet, czyli coś, to jest działanie, które jest następstwem czegoś, co się wydarzyło, czegoś złego. Czyli tak jakby ci ludzie stosowali odwet na tych mieszkańcach tej polskiej miejscowości. Dalej, prawdziwa historia braci Bielskich. Wszystko to, co się ukazało przedtem, z kontekstu wynika, że było nieprawdziwe. I oto my, dziennikarze Gazety Wyborczej, pojechaliśmy tam na to miejsce, rozmawialiśmy ze świadkami, zbadaliśmy dowody, publikacje, dokumenty. Wiemy, napisaliśmy. I nagle ta wielka bańka mydlana pękła. Po pierwsze, okazało się, że książka w znacznej części jest plagiatem. Są ściągnięte całe fragmenty z innych publikacji. To wyszło na jaw. Wyszło na jaw, że dużo rzeczy tam było zmanipulowanych. Dla mnie taką bardzo ośmieszającą tych ludzi była informacja, że pojechali na miejsce, w te bagna, gdzie ta grupa egzystowała, przedzierali się przez to błoto, a tam od lat 50. czy 60. teren jest osuszony, wystepowiały, nie ma żadnego bagna. Nikt o tym bagnie już tam pewnie nawet nie pamięta, bo tamtego pokolenia nie ma. A ci dziennikarze z całą premedytacją, ponieważ wtedy bagno było, tak zostało opisane, opisują, że oni po tym bagnie stąpają. Co się wydarzyło? Jak to wyszło na jaw, jak historia została obnażona, że jest nieprawdziwa, że mamy do czynienia z plagiatem, ukazało się oświadczenie, że książka jest faktycznie zła, że jest przekłamana, następuje wycofanie nakładu, zostanie ta publikacja poprawiona, uzupełniona, że to wszystko będzie wyjaśnione. Po pierwsze, nakład nie został wycofany, bo widziałem później przez następne wiele dni czy tygodni książkę w sprzedaży. Nigdy nowa publikacja na ten temat z tego środowiska nie wyszła. A co się stało z dziennikarzami, którzy się tego dopuścili? Nic. Pracują tak, jakby się zupełnie nic nie stało, czyli zero odpowiedzialności. I to nie są, jak mówię, jedyne tam przypadkowe jakieś rzeczy, które się wydarzyły. Mamy właściwie ciągłość takich zdarzeń, że to jest metoda pracy, że może się uda, jak nie tym razem, to następnym, nie w tej sprawie, to w może innej. Czyli do upadłego będziemy tych ludzi indoktrynować, będziemy przekonywać na własną modłę, własnymi metodami, a jak zostaniemy złapani za rękę, to mówimy, że mamy drugą rękę czystą, teraz napiszemy tą historię poprawioną. To nie jest metoda, to prowadzi na manowce.
Najgorsze to, że historia tych Bielskich została podchwycona przez filmowców. Powstał film o bohaterskim oddziale
walczącym z czołgami na tych bagnach w głębokiej puszczy.
No niestety.
Ale to zostało, nawet film został skompromitowany. Na szczęście to ani kariery film nie zrobił, ani aktorzy.
No,
nie udało się tym razem.
Zrobił wcześniej karierę grając Jamesa Bonda, prawda?
No tak, tak.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże pani.
Ja tu słyszę, że tyle wątków zostało poruszonych przez pana Wojciecha Reszczyńskiego. Powiedział pan, że zawód dziennikarza osiągnął dno. Myślę, że dzieje się tak nie tylko w zawodzie dziennikarza, że z przykrością trzeba stwierdzić, że w wielu sytuacjach mamy taką sytuację, gdzie ludzie pogubili się trochę w dzisiejszym świecie, nastąpiło przewartościowanie i nie wiemy do końca tak dokładnie, które wartości należy cenić. Ja tu chciałam taki pean na pana cześć wygłosić. Myślę, że tacy ludzie, takie osoby, tacy dziennikarze jak pan dodają sił ludziom, przywracają wiarę w prawdziwych ludzi, w prawdziwych dziennikarzy, w rzetelność ich pracy. I takich przykładów nam potrzeba. I myślę, że potrzeba nam takiego obiektywnego radia, jak Radio Maryja, bo tu też przedmówca mówił o tym, że nie wszędzie tak to łatwo się dzieje, że można się dodzwonić, można się swobodnie wypowiedzieć, bo niestety tą cenzurę odczuwamy na co dzień. Odczuwamy na co dzień manipulację też. Myślę, że każdy świadomy człowiek widzi tą manipulację. No i tutaj myślę, że trzeba by też szczególnie uczulać młode pokolenia na to, co się dzieje. Także ja już kończąc, bo chcę też, żeby inni mogli zabrać głos, chciałam jeszcze raz serdecznie podziękować panu Reszczyńskiemu za to, co zrobił i myślę, że się wpisze bardzo chlubnie na
proszę
karty.
Proszę pani, dziękuję bardzo.
Powiem
pani szczerze, że no, to miłe jest, jak się słyszy coś miłego o sobie, tym bardziej, że ja też jestem przedmiotem manipulacji i też czuję się często bardzo bezradny, bo krew mnie, jak to się mówi, zalewa. Mógłbym pójść do sądu i łobuza doprowadzić do skazania. Ale tutaj no, trzeba rozważyć dwa dobra. No, będę się procesował.
10 lat.
Stracę tyle życia. Przez ten czas nic nie będę mógł zrobić. Łobuza i tak nie nauczę kultury ani wychowania. Gazeta i tak tego nie sprostuje. Następna to przepisze. Te kłamstwa powoła się na tamtą. Wydaje mi się, że to trzeba trochę innymi metodami z tym walczyć. Trzeba niestety przełknąć czasami tę, jak to się mówi,
gorzką pigułkę.
Machnąć na to ręką i robić swoje.
No. Tylko wie pan, zastanawiam się, czy jest szansa, no nie wiem, ja już mam tam swoje lata, czy marzy mi się właśnie, czy jest w ogóle sens marzenia o tym, żeby jeszcze doczekać takich czasów, żeby ta wolność jednak zaistniała, bo ja myślę, że Radio Maryja pełni dzisiaj funkcję dawnego Radia Wolna Europa i to jest bezapelacyjnie dla mnie Radio Wolna Europa, jedyne radio, gdzie można się czegoś dowiedzieć, to o czym pan mówił, informacje są podawane niestronniczo, czego nie mamy. Dla mnie Wiadomości to jest niejednokrotnie National Geographic, taki program tego typu dosłownie, albo Kosmos, albo Nowinka Przyrodnicza, więc tak to wygląda, tu się z panem zupełnie zgadzam. I właśnie zastanawiam się, czy ja jeszcze w swoim życiu doczekam takiego wolnego i radia, i telewizji, żebym na przykład mogła zobaczyć pana i wysłuchać rzetelnych wiadomości przez pana podanych. No to by było moje marzenie.
No, tego to nie jestem pewien, wie pani, ale pani się doczeka. Na pewno.
No, oby.
Proszę pani, dziękuję, zapewniam panią, że ja nie tracę nadziei. Tutaj na uczelni jest mnóstwo wspaniałych młodych ludzi. I to jest to miejsce, gdzie można im przekazać te wszystkie bóle i rozterki. I efekty tego widzimy. Widzimy w telewizji Trwam, widzimy w Radiu
Maryja. Tak. Wspaniale, że tak jest. Jeszcze raz panu ślicznie dziękuję za to, co pan robi dla wszystkich. Dla takich ludzi jak
dziękuję,
ja.
Szczęść Boże.
Moja rodzina też pana popiera, także tutaj chylimy przed panem czoła.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Bardzo mi miło, bo po raz pierwszy się dodzwoniłem do Radio Maryja.
Pana imię?
Moje imię Jacek, dzwonię z Białegostoku. Jadę z Warszawy, akurat też z wydawnictwa, bo pracuję w wydawnictwie. W sumie od 20 lat, przepraszam się, muszę zatrzymać. I chciałem, przysłuchuję się tej rozmowie i w sumie zgadzam się z tym wszystkim, co zostało na antenie powiedziane. Natomiast ja chciałbym dołożyć tylko jeszcze jedną rzecz. A mianowicie dzisiaj media, zwłaszcza gazety, są walczą o nakłady, walczą o pieniądze i dzisiaj wyznacznikiem pisania, według mnie, wyznacznikiem pisania artykułów, tematów, poruszania jest pieniądz. Często mówimy o kwestiach politycznych, ale w tej sytuacji też trzeba powiedzieć, że pieniądz jest takim wyznacznikiem, bo jeżeli spadają nakłady, to trzeba uciekać do takich rzeczy, które no są z punktu widzenia czytelnika atrakcyjne. Tak samo dzieje się, no więc trzeba pisać o sensacjach, trzeba pisać o rozlewie krwi, trzeba pisać o Madzi, która zamordowała swoje dziecko i tak dalej. Z tego się robi ciąg jakichś wydarzeń, to się robi z tego cykl i wtedy ludzie to kupują, tak? Tanią sensację. Znowu media regionalne oprócz sensacji podają tylko takie miękkie informacje typu jakaś droga jest robiona, przerabiana, jakaś gdzieś coś sprzątamy, gdzieś jakiś pomnik został pobudowany, czy jakiś urzędnik gdzieś poszedł, coś powiedział. To jest takie miękkie. Natomiast wszystko jest robione po to, żeby też nie spowodować, żeby nasi reklamodawcy, którzy są żywicielami często tych gazet, no się od nas nie odwrócili, tak? Te tematy muszą być takie no obojętne, żeby no nie nadepnąć na niczyje stopy, żeby od nas się nie odwrócili i żeby swoich budżetów od nas nie zabrali. I tak samo dzieje się, to dzieje się w wydawnictwach, natomiast też można to jeszcze bardziej zauważyć w internecie. Co to znaczy? Internet jest od tyłu bardzo fajnie mierzalny. I wiadomo, na które linki, na które wiadomości, na które artykuły ludzie klikają. I niestety, ale to są takie linki, które no są, dotyczą wypadków śmiertelnych najczęściej, zabójstw i takich innych rzeczy. Jeżeli chodzi o znowu telewizję, to co ja już jako może no nie pracowałem nigdy w telewizji, więc tego nie wiem, natomiast tego już jako odbiorca widzę, to no muszą wszystkie wiadomości być, muszą być emocjonalne. To najlepiej widać na przykładzie i zaobserwowałem na przykładzie TVN24, gdzie kiedyś byłem na nartach w górach i było dosyć zimno, bo było minus 25 stopni, pojechaliśmy do rodziny i tam akurat kuzynka mieszka sama z dziećmi i mówi: Jacek, co to będzie, bo jest zapowiadają w telewizji, że są siermiężne mrozy, mi zaraz tutaj piec wysadzi. Ja mówię, no ale spokojnie, przecież żyjemy w takiej szerokości geograficznej, że przecież te 25 stopni mrozu to jest normalna rzecz, nie ma się czym przejmować. Natomiast tak jest to przedstawiane przez telewizję, przez media, że ludzie zaczynają się bać. Ja kiedyś, jak byłem mały, ostatnio tak rozmawialiśmy...
Bardzo dziękuję, bo damy jeszcze czas innym, dobrze? Tak, dziękuję i dobrej, bezpiecznej podróży dla pana.
Panie Jacku, ja dziękuję, że pan o tej pogodzie powiedział. I zapewniam pana, że były jeszcze gorsze kiedyś czasy, bo ja miałem to nieszczęście, że zaczynałem pracę dziennikarską w 78 roku, więc 2 lata w pełnym reżimie pracowałem do 80, kiedy się to zaczęła rzeczywistość zmieniać. I pamiętam tę zimę stulecia w 79 roku chyba, Leszku, prawda? To było w Sylwestra chyba zaatakowało.
8/9.
Tak. Zaspy olbrzymie. I pamiętam mojego szefa z sygnałach dnia. Mieliśmy informację, że temperatura spadnie do 28. To on powiedział: słuchajcie, nie ma co straszyć ludzi, mówcie 18. No i to było polecenie.
Od razu się cieplej zrobiło.
tak to władza, żeby nie było paniki, po prostu obniżyli sobie temperaturę, obniżył szef temperaturę. Takie to były czasy, no.
A to tej walki, tak? O ten nakład, czy rzeczywiście to usprawiedliwia?
No na pewno nie usprawiedliwia, ale jest w tym dużo prawdy. sensacja, tak, łatwizna, golizna. No przecież strony internetowe, prawda, tego typu no, są najczęściej odwiedzane. I teraz, no, tak mi się wydawało, że władzy a powinno zależeć na tym, żeby to społeczeństwo edukować, żeby ono się jakoś podniosło na jakiś wyższy poziom etyczno-moralny. Ale ja widzę, że tutaj jest prowadzona polityka wręcz przeciwna, żeby mieć jak najgłupszych obywateli, no bo wiadomo, no, z głupim społeczeństwem się najlepiej steruje.
Radio Maria, bardzo proszę.
Dobry wieczór, nie będzie pochwalony.
Na wieki wieków, amen.
Stanisław z Małopolski. Słucham tak waszej audycji, teraz pierwszy mi się udało dzwonić do Radia Maria. Nie jestem waszym zwolennikiem wielkim, ale tak słucham tej audycji, słucham o dziennikarstwie i tak się zastanawiam. Krytykujecie innych dziennikarzy, że są nieobiektywni, że przedstawiają rzeczywistość według potrzeb dla danych grup społecznych. A czy nie taka sama sytuacja jest i w waszym radiu, w Radiu Maria? Czy nie przedstawiacie rzeczywistości dla własnych potrzeb, czy dla potrzeb pewnej partii politycznej, którą popieracie? Czy to aby zawsze jest tylko i wyłącznie obiektywna prawda, a nie bardzo często subiektywna prawda, prawda, która dzieli Polaków, prawda, która być może nie zawsze nawet jest zgodna z nauką Kościoła.
Panie Stanisławie, o jaką rzeczywistość by panu chodziło?
O jaką rzeczywistość? Choćby o Smoleńsk, choćby o ostatnie strajki Polaków. Mógłbym wiele takich innych przykładów przekazać.
Aha.
Choć bardzo często jest radio, które porusza ważne tematy i na pewno takie tematy na innych antenach nie ma. Ale czy to nie jest tak, że no i wy powinniście uderzyć się czasami w pierdzie, nie wszystko jest tak, jak powinno być.
I jak trzeba, to się uderzamy.
Ale to w takim razie powinno się rozmawiać o konkretach.
Tak.
Bo hasło Smoleńsk czy hasło strajki to nic nie mówi. No programy o tym są, oczywiście, że będą. Natomiast co w tych programach według pana jest tak złego i tak podobnego do manipulacji w innych rozgłośniach, w innych telewizjach, w innych mediach?
To znaczy, wie pan, jeżeli nawet będziemy rozmawiali o Smoleńsku, no to moim zdaniem bardzo stronniczo przedstawiacie te fakty. Bardzo często zauważyłem, że na przykład w waszym radiu, jeżeli nie oglądam telewizji, słucham, bo nie ma takiej możliwości, ale słucham Radia Maria, nie zdarzyło mi się usłyszeć na waszej antenie, na antenie radia, żebyście zaprosili do dyskusji na przykład, nie wiem, polityków z Platformy Obywatelskiej czy z PSL-u, aby można było skonfrontować poglądy jednych i drugich polityków. Bardzo często słuchając wypowiedzi właśnie polityków z Prawa i Sprawiedliwości, bo tylko oni i Solidarnej Polski występują na waszym radiu, przypomina mi się jak żywo telewizja za czasów PRL-u, gdzie wypowiedzi i pytania zadawane tym politykom były z góry zaplanowane, z góry sformułowane.
I panie Stanisławie, pan uważa, że ja mam z góry ustawione pytania i jak dzwonię do posła, to on albo on mi nawet dyktuje te pytania, które mam mu zadać?
Bardzo często tak to wygląda.
To ja panu gratuluję. Panie Stanisławie, ja może, bo też nasi goście, co do Smoleńska, pamiętam raz, drugi, trzeci, bo chcielibyśmy sprawę rzeczowo przedstawiać, więc też no, nie do końca opieramy się na tym, co mówią politycy, tylko co eksperci. I były takie dwie konferencje w Warszawie, i pan, myśmy też na tych konferencjach byli, i były zaproszone dwie strony medalu, można powiedzieć. Ta, która reprezentuje rząd i ta, która reprezentuje parlamentarny zespół. No to ten ta strona rządowa tych ekspertów, bo chcielibyśmy nie stawać po której stronie, tylko stawiamy pytania, bo ludzie też pytają, jak, co się stało, jak naprawdę było i czy rzeczywiście dążymy do wyjaśnienia prawdy, okoliczności katastrofy, bo jak czegoś nie wiemy, to nie mówimy, że na pewno było i na naszej antenie nie pada słowo, że na pewno tak się stało, bo tego nie wiemy. Tylko chcielibyśmy wysłuchać dwóch stron. To zazwyczaj jest tak, że ta, którą reprezentuje rząd, nie pojawiała się na tych konferencjach. Co do strajków, chociażby dzisiaj byliśmy tam z kamerą, nie prosiliśmy żadnego o komentarz, tak? Jak pan myśli, co to, co tamto. Prosiliśmy tych ludzi, którzy przyjechali i to reprezentujących różne środowiska i nie mówimy, czy ten ktoś ma rację, czy też nie, tylko właśnie dziennikarze stawiają pytanie, po co wyście tu przyjechali, co wy tutaj robicie, dlaczego, tak? I nie komentujemy tego, czy to dobrze, czy źle, tylko pozostawiamy to też widzą tym, którzy przysłuchują się i patrzą temu. Nie bierzemy żadnej strony. Niech ci ludzie się wypowiedzą. Niech mają gdzie powiedzieć. Panowie, komentarz.
Słuchałem z zainteresowaniem wypowiedzi naszego słuchacza i muszę przyznać, że może powstać takie wrażenie stronniczości, ale z czego ono wynika? Pan dotknął Smoleńska, więc będę się trzymał tego przykładu. Jeżeli w Radiu Maryja poseł Antoni Macierewicz, który jest przewodniczącym Sejmowej Komisji zajmującej się tym
parlamentarnego zespołu.
Jeżeli on tu znajduje jedyne miejsce, kiedy może powiedzieć to, co chce powiedzieć, a nie to, co mu wytną inne media, by przekazać, że on coś mówi. Bo tam jest z nim polemika, tam starają się przedstawić jego opinię, inną opinię. Tak, ale to już jest tak zrobione, że w zasadzie on z tą swoją prawdą, z tą swoimi informacjami nie jest w stanie się przebić. Tutaj z kolei ma antenę, ma ten czas, tu mu się nie przerywa, może wyprostować pewne rzeczy. I teraz, jeżeli pan podchodzi tak sobie swobodnie do mediów, no to słuchając tu, widząc, że antena jest wolna dla posła Antoniego Macierewicza, no może powstać wrażenie, że on tutaj ma specjalne przywileje. Ja uważam, że nie. On ma tu miejsce, gdzie on może wreszcie powiedzieć to, czego nie może powiedzieć gdzie indziej.
I też, panie redaktorze, jest też pewna różnica na przykład w mediach ogólnopolskich czy państwowych i jest jakiś też obowiązek, tak, żeby wszystkie strony były, a my możemy zaprosić kogo chcemy.
Jeszcze tak. Jedno, że takie wrażenie może powstać, no ale to trzeba wiedzieć, że to jest radio katolickie. Właścicielem tego radia jest zakon katolicki. Trzeba wiedzieć, jaką jest misja zakonu redemptorystów. Szerzenie Ewangelii między innymi za pomocą mediów, współczesnych mediów. I ja sobie po prostu nie wyobrażam, żeby został do tego studia zapraszany człowiek, który walczy z Kościołem, bo on na co dzień z nim walczy i ma właściwie wszystkie media do swojej dyspozycji. Natomiast tutaj jest miejsce dla tych, którzy się czują katolikami, którzy są katolikami i którzy mówią o Kościele w sposób odpowiedzialny. No, przynajmniej no, nie walczą z tym Kościołem. No. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby w tym radiu zapraszać wrogów Kościoła. Zresztą w mediach, które walczą z Kościołem, wcale nie zaprasza się sympatyków Kościoła. Tylko wybrane grupy, które próbują się identyfikować z Kościołem, a tak naprawdę ten Kościół zwalczają.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo dziękuję panom za przybycie do studia, do Torunia i za tę posługę. No, otóż, żebyśmy próbowali myśleć wszyscy. Ja do tego pana, który się odezwał i mówi, że my też manipulujemy, to może powiem tyle. Pierwsze, proszę zauważyć, jeżeli są jakieś audycje publicystyczne, to my, księża, nie występujemy jako eksperci. My udostępniamy mikrofony, my możemy w jakiś sposób moderować, dawać głos, czy zapytać się, ale równocześnie mają głos słuchacze. I wybieramy, oczywiście z tych telefonów pojawia się na konsolecie przynajmniej 4, a nawet 6, jeżeli tak. na te telefony jeszcze w rodzinie, prawda? W naszej rodzinie ta sieć, jeżeli tu się włączą ludzie, to może być 6 równocześnie telefonów. Nie można 6 na raz dać, wpuścić w eter, bo to by nic z tego nie wyszło, tylko jeden człowiek może mówić. A więc jakoś tak losowo bierzemy, włączamy, nie wiemy, kto się odezwie. I ci ludzie wszyscy mówią, jest tak zwany otwarty mikrofon. Jest możliwość komunikowania się, dialogu. Jeżeli chce słuchać wypowie, to, że przez Radio Maryja nie znaczy, że to jest opinia Radia Maryja. Na przykład, że to nie jest moja opinia, czy ojca Grzegorza, który prowadzi i tak dalej. Bo o naszą opinię trzeba by się zapytać, jaka jest nasza opinia, co my o tym myślimy. Także tu trzeba by, my liczymy na to, że słuchacze to zauważą. I to jest bardzo wielki dorobek, że jest otwarty mikrofon. I tu nie ma sterowania jakiegoś, nie ma czekania w kolejce, wypytywania się o co pan czy pani będzie mówił, czy jak, jakie. Nie, ten człowiek, proszę bardzo, na coś nie zgadzamy, jeżeli następuje jakieś ubliżanie komuś, czy takie zachowanie, powiedziałbym, no niegodne katolika, czy człowieka kulturalnego, to na to się nie zgadzamy i wtedy nawet wyłączymy. Taki telefon, gdyby dochodziło do jakichś ubliżania słownie cenzuralnych i tak dalej. Jeszcze jedno, może niektórych to dziwić, mówił, akurat weszła sprawa smoleńska i pan minister Macierewicz. Kochani, my dopuszczamy do mikrofonu tych ludzi, którzy gdzie indziej nie są dopuszczani. Jeżeli gdzieś jest łamana, po prostu łamane zasady demokracji, zasady dialogu i dopuszcza się tylko niektórych, to my tych ludzi dyskryminowanych, możemy powiedzieć, dopuszczamy do mikrofonu. To jest czym się kierujemy. Jest taki dokument wydany przez Stolicę Apostolską, przez Radę do Spraw Środków Społecznego Komunikowania, nie pamiętam w którym roku, ale już jakiś czas temu, Etatizm Nowe. Taki tytuł. I tam pamiętam, to mnie bardzo tak jakoś dało mi dużo do myślenia, Kościół powinien zakładać swoje media dla ewangelizacji. I katolicy powinni wchodzić w różne media dla głoszenia prawdy, dla ewangelizacji. Powinni wchodzić, ale Kościół powinien mieć swoje media i również dopuszczać do głosu tych, którzy gdzie indziej nie są dopuszczani. Od samego początku niektórych to bardzo szokowało, że myśmy dopuszczali niektórych ludzi, którzy byli po prostu, dla których były drzwi zamknięte wszędzie. I o to nas bardzo tutaj, nie mieliśmy łatwego życia przez to, no ale jakoś żeśmy przetrwali. Także to jest to. A co do Smoleńska, to możemy dyskutować. Pan mówi, że my tu manipulujemy. Ile jest pytań? Pierwsze pytanie dla mnie, Smoleńsk, dlaczego rząd się boi tego? Dlaczego od razu nie zaczęli badać tej sprawy jak należy? Dlaczego było takie przygotowanie wizyty? To wszystko jest bardzo podejrzane. Dlaczego? Jest takie powiedzenie, przysłowie, na złodzieju czapka gorę. Dlaczego tego? Jeżeli było wszystko jasne, to powinno być transparentne, normalne. I jawnie wszystko pokazujemy. Dlaczego na przykład teraz rodziny nie są dopuszczane do badania tych, prawda, jakichś spraw w związku z tym, z tą katastrofą? Dlaczego? Co tu jest ukrywane? Dla mnie było pierwsze pytanie, dlaczego premier Tusk rozmawiał w namiocie, po kryjomu nie ujawnił z Putinem, zaraz po tej tragedii, tam na miejscu tragedii. Dlaczego rozmawiał w cztery oczy? I co on tam mówił? A dlaczego nie powiedział ludziom, o czym on mówił? Prawda? Jest bardzo dużo pytań. Jest tak, to jest tak skomplikowane i takie mówienie, że my jesteśmy nieobiektywni. No. Każdemu bym radził pierwsze to kochać własną ojczyznę. Kochać własną ojczyznę. I sprawy krzywdy ludzkiej opowiada się zawsze po stronie skrzywdzonej. Po stronie skrzywdzonych. A tu zostało bardzo wielu skrzywdzonych. Tu została skrzywdzona Polska. I ja osobiście nie mam sobie nic do wyrzucenia odnośnie tej tragedii smoleńskiej, że my tu prawda, postępujemy niewłaściwie, dopuszczając do głosu tych, którzy nie są gdzie indziej dopuszczeni. Jeżeli oni nie mają racji, proszę, powiedz mi. To tak jak Pan Jezus powiedział. Powiedział, jak go uderzył tam w czasie przesłuchania u arcykapłana, uderzył go, prawda, w twarz jeden z tych katów, bo inaczej tego nazwać nie można, to powiedział, dlaczego mnie bijesz? Jeżeli prawdy ci nie powiedziałem, dlaczego mnie, jeżeli prawdę mówię, dlaczego mnie bijesz? Udowodnij, że mówię nieprawdę. I tak samo tutaj. Dlaczego nas bijecie? Udowodnijcie, że mówimy nieprawdę. Dlaczego nas bijecie? I tak samo, dlaczego bijecie tych, którzy szukają prawdy? Udowodnijcie im, że oni mówią nieprawdę. To jest coś nienormalnego, że w sytuacji tej tragedii jakaś grupa decydentów, grupa tak zwanych dziennikarzy, dla mnie to nie są dziennikarze, tylko jacyś najemnicy, bo dziennikarz to jest sługa prawdy. Ja mówię to za właśnie ksiądz biskup Adam Lepa, specjalista od mediów, najwybitniejszy chyba w Kościele w Polsce. Tak, mówił, kiedyś taki artykuł napisał. Dziennikarz, sługa prawdy czy najemnik? Coś takiego. Chyba taki tytuł był, jeżeli dobrze pamiętam. Ale to właśnie. Dziennikarz to jest sługa prawdy. Sługa prawdy w miłości. W poszanowaniu drugiego człowieka, jego godności, a nie poniewieraniu. Zawsze patrzy, czy nie jest poniewierany człowiek. Że człowiek nie, prawda nie może człowieka zabijać. Tak. A więc sługa prawdy czy najemnik. I tutaj widzimy, jest pełno najemników i media. Tak w tej samej orkiestrze grają. Tych najemników, prawda, tych, którzy służą komuś od samego początku. Przecież to jest jedna wielka tragedia i dopóki tego się nie wyjaśni, to niczego dobrego się nie zbuduje. Na kłamstwie nie buduje się przyszłość. Na wygaszaniu prawdy też się nie buduje przyszłość. Prawda, chociażby najboleśniejsza, ale prawda. I wtedy można budować przyjaźń. Nawet jeżeli się błędy popełni, jest prawda, jest wtedy wybaczenie. I tak dalej. Także no, to temu Panu, bo najbardziej mi dotknęło to z tym Smoleńskim, że my jesteśmy stronniczy. My nie jesteśmy tu stronniczy. My dopuszczamy ludzi. Dopuszczamy ludzi takiego chociażby profesora Biniendę, specjalistę. Wybitnego specjalistę, który udowadnia, pokazuje naukowo tego, a tutaj gdzie on był dopuszczony? W których mediach w Polsce był dopuszczony? A w ogóle w tych mediach, jeżeli dopuszczą jakiegoś tego z tej prawej strony, powiedzmy, to zaraz jest jeden, jest kilku innych na tego jednego, łącznie z tym niby redaktorem, tym prowadzącym, który też przeciwko temu jednemu. To nie jest dziennikarstwo. No. A jeżeli chodzi o te gazety, to panowie, ojciec Kwiatkowski, taki wspaniały kapłan, jak zostałem księdzem, on już był ileś lat księdzem, prowadzą nas to kapłaństwo tak pięknie. Człowiek, który wiedział, co to jest Stalin, kto to był Stalin, ucierpiał się od komunizmu, przeróżne rzeczy przeżył, opowiadał nam różne rzeczy. Wiecie, co mówił? Byłem zdziwiony kiedyś. Kiedyś mówi, słuchajcie, ojcowie, Gazeta Wyborcza, on parę lat temu zmarł, Gazeta Wyborcza zrobiła więcej krzywdy Polsce, więcej zła niż komuniści. Mógł ktoś być zaskoczony. Pytam, dlaczego? Dlaczego tak mówi? Bo Gazeta Wyborcza zmienia mentalność. Bardzo podstępnie wchodzi, sprytnie. Te treści połykają nawet ludzie z dyplomami. Zobaczcie, co robi ta gazeta. No, warto się nad tym zastanowić. Warto. O co tu chodzi? I właśnie tu media, popatrzmy, media. Takich pism, tylko tych periodyków dla kobiet, które deprawują kobiety. W Polsce jest ponad 12 milionów jednorazowego nakładu. Ja to mam dane sprzed 3 lat, teraz pewno jeszcze więcej ich jest. Już teraz nawet nie patrzę, bo tego jest morze. I dlatego tu media i ja dziękuję panu redaktorowi Leszkowi, tak, który jest z nami, za książkę też, którą pan ostatnio napisał. Też dziękuję. Tak, pan mówił o tym, to nazwisko, które pisał jeden z tych redaktorów, który pisał o tą książkę, prawda? Z drugimi te fałszywki wszystkie, prawda, podaje za prawdziwe, to pamiętam, ten człowiek to jest z naszej parafii tu z Torunia. Nie wiem, czy on tu jeszcze mieszka. Tak. Radio Maria się jeszcze nie było. Jeszcze dopiero zaczynaliśmy tu robić wszystko, to jeszcze w tej działce siatki nie było pozrywana, przybyła tego. Ja pamiętam, przyjechałem do Torunia i postawiliśmy ten słupek pierwszy na pierwsze anteny. Katolicy rządzili, a nie chcieli nam na to pozwolić. To było dopiero. To jest też ciekawe. Co to za katolicy? To była już Unia Wolności wtedy. Ja tego jeszcze nie wiedziałem nawet. To był 91 rok, gdzieś nie pamiętam, jaki miesiąc, chyba wrzesień. Może październik, ale jest raczej wrzesień. Pojawił mi się, jestem w samochodzie i pojawia się człowiek, otwiera samochód, wsiada do samochodu z przodu tam, prawda, obok kierowcy, mignął mi jakimś papierem i mówi, że jest dziennikarzem Gazety Wyborczej. Ja nie wiedziałem, co to jest Gazeta Wyborcza, bo nie mieszkałem wtedy w Polsce i nie pracowałem w Polsce. I coś mi pyta się, ale nie spodobał mi się styl, mówi, coś nieprzyjaznego, co ten człowiek jest taki nachalny, taki no niegrzeczny po prostu. I on wtedy mówi, co tam jest u góry? Na tym słupku, na tym pierwszym maszcie. A ja mówię, pomyślałem sobie, nie wiem, co to za jeden. Jak pan chce zobaczyć, to może pan wyjść. Będę pisał o was. No, a my będziemy mówić. No i pisał. Cały czas pisze, mamy taki dyżurny. Kłamstwo na kłamstwie. My mamy z Gazety Wyborczej musiałem popatrzeć, ile tysięcy artykułów. Zaczęliśmy zbierać te wszystkie artykuły, które są o nas, w tych większych gazach, jakichś wojewódzkich i tak dalej. Zamawiamy to w takiej firmie Glob, czy Globi, Glob chyba, tak? I od 97 roku, od czerwca. Teraz mamy dużo ponad 40 tysięcy. Ostatnio już nie patrzyłem, z pół roku. Na to także nie wiem, ile tego jest. Dokładnie, ale to jest tak 3000 miesięcznie. Nie rocznie, przepraszam. Rocznie takiej wypowiedzi. Proszę sobie wyobrazić, to pomnożyć przez nakład. Wszystko się nadaje do sądu. A Gazeta Wyborcza ma tyle tego, że nawet w jednym roku miała coś 960 artykułów. Proszę sobie wyobrazić, przecież rok nie ma tyle dni. Jak to robili w jednym egzemplarzu, było niejedna wypowiedź. Jakaś dłuższa. No, co to jest? Co to jest? Czy to jest demokracja? Co to jest? I większość się nadaje do sądu. Kłamstwo na kłamstwie. Przeróżne karykatury, oczerniania. To jest to. I to właśnie to między innymi ten tutaj, tu w Toruniu mamy takiego i w Bydgoszczy. Dwóch takich towarzyszy. No, ale to jest to tak systematycznie, a mamy, jest ich więcej, bo jeszcze tam, ja nie będę tutaj mówił nazwisk i po co, ale to jest ciekawe, dlaczego ta gazeta, dlaczego inne, jaka to rodzina tych gazet, kto? I dlatego warto, myślę, że warto badać to i ja się cieszę, że ten zespół parlamentarny przeciwko ateizacji, prawda, podjął, jak tak podał temat, żeby pracę naukową na temat właśnie ataków na Kościół w mediach, żeby to zrobić. Zresztą to jest na naszym portalu, dokładnie tego nie potrafię sformułować w tej chwili z głowy. Tak, ale dobrze, trzeba to może te rzeczy badać i mówić i uczyć się mediów i widzieć, że to jest współczesna walka z Kościołem, tak się walczy. Kościołem teraz nie tyle karabinami, ale oszczerstwami, rozpowszechnianiem, to robi się sprytnie. Są na dziennikarstwach na różnych uczelniach, jest i taki sposób formowania dziennikarzy, uczy się ich, jak dojść do celu, za wszelką cenę. Jak osiągnąć cel. I tu uczy się ich manipulacji również, a nie służenia wprawdzie. I nie mówi się o etyce. O etyce katolickiej. Tu nie, to brak etyki w ogóle w dziennikarstwie, ale to brak i gdzie indziej etyki. Generalnie dlatego w Polsce tak dużo zła jest, bo jest brak etyki u ludzi. I tu, prawda? To może tyle. Dziękuję, przepraszam. Temu panu tak... No. Cieszę się, że to radio jest. Bogu dzięki. I dalej tworzyć trzeba media i chyba pan, na przykład taka pani Maria Adamus, jak ona się męczy, jak podziwiam tą osobę, nasza Polska, takie pismo jest. Proszę. Ile dobrego tam jest, a ile jest dobrych dziennikarzy. Pewne, że czasem mogą się potknięcia zdarzyć. Ja na przykład też czytam te różne portale. Na przykład systematycznie czytam w Polityce portal. Bardzo dobry. Mówię niezależnie od Radia Maryja. Naszego dziennika, to jest oczywiste, to są bardzo dobre rzeczy, ale czytam także, bo codziennie czytam te wszystkie rzeczy, tak, ale i Frondę, i prawy.pl, tak. Także tyle. Dziękuję serdecznie, szczęść Boże. I radzę czytać dobre rzeczy i jeden drugiemu polecać. To wtedy zobaczymy i drugą stronę medalu, a nie tylko tak naogląda się czegoś tam. Dziękuję.
Dziękuję, ojcze.
No my też dziękujemy. Zwykle jest tak, że po wystąpieniu ojca dyrektora, co już należy do tradycji rozmów niedokończonych, taka cisza się pojawia, bo tyle spraw zostaje poruszonych, tyle tematów. No, chciałoby się do niektórych odnieść. Ale ja może zrobię inaczej. Ja może postaram się tutaj poprzez radio trochę ojca pocieszyć jednak, żeby ojciec się nie przejmował. Dlatego, że no cóż, no nie wiedzą, co czynią. I rzeczywiście tym ludziom, o których ojciec mówił, należy się jakieś takie współczucie i miłosierdzie jednak, bo no, oni to źle się czują w Polsce, bo nie rozumieją tej Polski, nie rozumieją katolicyzmu. Nie rozumieją wiary katolickiej, nie rozumieją jej dogmatów, nie byli nigdy w kościele, nie przeżywali liturgii, nie mieli spotkania, które zawsze jest dla katolika pewnym przeżyciem, sakrament pokuty, spowiedź z księdzem, komunia święta. No, to są rzeczy, które niezwykle nas uskrzydlają. Ci ludzie są tego pozbawieni, walczą z kościołem. Zostali odcięci od Kościoła, równocześnie przez to od polskości, przez swoje rodziny, przez swoje wychowanie, przez swoich dziadków, komunistów, często wrogów Polski, którzy dostawali w drugiej RP wyroki za zdradę, za szpiegostwo, za działalność na rzecz obcego wywiadu. No to są te środowiska, jest niestety pewna nadreprezentacja właśnie tych ludzi w tej gazecie i w innych gazetach. I oni się zachowują tak, ja już to mówiłem w pierwszej części, jak zachowywali się kiedyś tacy ortodoksyjni Żydzi w drugiej RP, zamknięci w swoich małych środowiskach. Były nawet takie miejsca, że żyli setki lat w Polsce, nie nauczyli się języka polskiego, bo im nie był potrzebny, bo mieli wszystko własne sądy, własne rzeźnie, własne piekarnie, własne zabawy, własne uroczystości religijne. No właśnie, ale no, ci ludzie są w pewnym sensie nam bardzo bliscy, bo to są ludzie wierzący. To byli ludzie wierzący. To środowisko, o którym tutaj cały czas mówię, z którego powodu ojciec tutaj cierpi, a nie powinien cierpieć, dlatego pocieszam, to środowisko jest wyzute z tego, z wiary w ogóle w Boga. To jest jakieś środowisko ateistyczne, trochę potroszę nawet takie, powiedziałbym, mafijne. No, nie jestem ani psychologiem, ani socjologiem, jest mi ciężko się o tych sprawach wypowiadać, natomiast widzę po prostu inność tych ludzi i bezradność tych ludzi, że oni nie potrafią się dopasować. No choćby taki jeden przykład, proszę Państwa, książka wspaniałego biologa, tego człowieka, który wynalazł grupy krwi, o których dzisiaj wszyscy, prawda, wiemy, Ludwik Hirschfeld. Zamknięty z żoną, z córką w getcie. Korzystał z pomocy naszych księży na placu Grzybowskim. No, Leszku, może mi przypomnisz tego cudownego kapelana, który pomagał, on się nazywał Baczyński, nie. No trudno, przepraszam Państwa. W każdym razie bardzo mu ten ksiądz na placu Grzybowskim, który był, kościół ten był wyłączony z getta, bardzo mu pomógł. On napisał wspomnienia w 56 roku. I proszę sobie wyobrazić, że ta książka, ja jej szukałem 3 lata, czy nawet dłużej, po różnych antykwariatach. Nie mogłem jej znaleźć. Nikt jej nie wydał. Dlaczego? A dlatego, że to był po prostu sprawiedliwy człowiek. Naukowiec, profesor pochodzenia żydowskiego, no... Opisał po prostu, jak wyglądało to getto w sposób obiektywny, uczciwy. No, widocznie nie pasowało to do niektórych stereotypów, niektórych legend, które się przez te lata namnożyły. Nie ma tej książki. No, dlaczego się właśnie nie wzmawia takich sprawiedliwych ludzi? No, co róż dochodzą do nas takie informacje, proszę Państwa, w takim piśmie Forbes. Seweryn Aszkenazy, prezes Stowarzyszenia Bejt Warszawa. No nie jest w tym środowisku, ale widzi, jak inni po prostu wykorzystują to środowisko dla własnych celów, typowo finansowych, marketingowych. Zarabiają, w ogóle nie mają zamiaru zajmować się tym swoim środowiskiem. Więc... Co tu by dodać, Leszku, do tego? Bo już jest godzina 23:18.
Trzeba robić swoje tu. Ojciec dyrektor wspomniał tygodnik Nasza Polska, panią Marię Adamus, którą przy okazji pozdrawiamy.
Bardzo
serdecznie, nas słucha.
Tak.
Otóż jest to gazeta, w której ja od lat pisuję i jedyny chyba przypadek, że nigdy nie spotkałem się z przypadkiem cenzury, przeinaczenia czegoś, co w redakcjach dzisiaj jest zupełnie oczywiste. Później wzruszają ramionami, uważają, że autor to jest jakiś tam podrzędny sługa, przyniósł jakiś tekst, można mu tam coś przeinaczyć, zmienić tytuł, dopisać coś, odjąć coś i się nic złego nie stało. Tu nigdy nic takiego nie miało miejsca.
Leszku, ponieważ ja tam też pisuję, był taki jeden redaktor, a dopisał mi 2 zdania i wiesz, już następnego dnia nie pracował.
A to wtedy to jest normalne.
Pani Maria wie pewnie.
To jest normalna reakcja, tak właśnie powinno być. W tamtym wydawnictwie okazała się książka, to jest zbiór felietonów Wojciecha Reszczyńskiego, Zapiski Mohera. Sam tytuł świadczy o jakości i odwadze autora. I myślę, że takich mediów tego typu nam w Polsce brakuje. My znamy te wielkie gazety, te centralne gazety, one są cały czas w czołówkach, są cytowane. Natomiast bardzo dużo rzeczy ukazuje się w takich właśnie pismach, gazetach niszowych. Są to informacje, które zbieramy później po latach, wydajemy i się okazuje, że one mają wartość ponadczasową. Tam wyszła teraz niedawno też moja książka Mity przeciwko Polsce. Żydzi, Polacy, komunizm 1939-2012. I dopiero wtedy, po latach, jak się coś takiego nazbiera, widzi to się w jednym miejscu, widać, czego brakuje w mediach centralnych, w tych wielkich. To wszystko powinno się ukazywać tam, na bieżąco. My nie powinniśmy później starannie wydłubywać z naszej przeszłości różnych rzeczy, naświetlać to tak, jak było naprawdę, prostować tego wszystkiego, a jest to konieczne. I gdzie to możemy robić? Właśnie w takich miejscach, jak nasza Polska.
Tak, to jest tygodnik. I rzeczywiście dobrze się tam człowiek czuje. Sam zresztą dowiaduje się bardzo różnych ciekawych rzeczy. No to można by tu pozdrowić wszystkich. Pawła Siergiczyka na przykład, to jest mój ulubiony redaktor, który ma świetne po prostu informacje. Tak, no ale my czytamy również inne gazety. Gazetę Warszawską też czytamy. Ostatnio obszerny artykuł Aldony Zaorskiej, Wasze matki, wasi ojcowie. To jest właśnie to, o czym starałem się mówić. To jest ten problem właśnie, który mamy z ludźmi, u których w domu zamiast krzyża Matki Boskiej Częstochowskiej czy Ostrobramskiej wisiał portret Marksa, Engelsa czy Lenina. No, w takich środowiskach się wychowywali. I mają pewne problemy. I należy starać się, ja tak uważam, ich trochę też i zrozumieć, ale z drugiej strony no też nie można pozwolić na to, żeby w sposób jawny pluto nam w twarz. Mamy też swoją godność i muszą wiedzieć, że będziemy się po prostu bronili i to skutecznie występowali przeciwko właśnie oskarżeniom, kalumniom. Ale no to jest mniejszość. To jest mniejszość, można powiedzieć, że jeszcze w pewien sposób wpływowa, korzystająca choćby z tego, co miało miejsce po 1989 roku. Byłem tam w tej gazecie wyborczej, jak startowała. Widziałem te paczki z Francji, z innych krajów, ze sprzętem, z komputerami. To wszystko szło na Solidarność. To miała być gazeta Solidarności. A więc nas wszystkich. I ta gazeta z tego skorzystała. Ludzie, pierwsze wydanie. No, ja mam 30 sztuk tych z pierwszych dni. No i tygodnika Solidarność też mam z tamtych czasów. Ludzie kupowali, bo to była gazeta opozycyjna, wymierzona przeciwko temu komunistycznemu establishmentowi. Jej twórcy kontestowali, należeli do opozycji. No, dzisiaj nie widać tej opozycji. No, dzisiaj...
No, wprost przeciwnie, takie środowiska się zlały w jedno i trudno ich odróżnić.
I teraz jest właśnie problem, bo my sobie zadajemy pytanie, kiedy oni byli uczciwi i rzetelni. Wtedy, w 80., 90. roku, czy teraz? Natomiast my musimy być wciąż tacy sami. No, tego od nas wymaga etyka katolicka. My mamy być wierni przykazaniom. Nie możemy być krętaczami, kombinatorami. No i może dlatego jesteśmy uważani za jakiś element anachroniczny. I dlatego specjalnie postanowiłem nazwać tę książkę Zapiski Mohera. Tak, jestem regularnym moherem i jestem z tego dumny. A przy okazji, proszę Państwa, jak kupowałem pierwszy beret moherowy ojcu dyrektorowi, zaraz po tym, jak premier Tusk wyskoczył w Sejmie z tym swoim tekstem Moherowa Koalicja, to trafiłem do sklepu w Warszawie na ulicy Odyńca z damską galanterią. Poprosiłem o beret moherowy, szukała, znalazła i mówi 95 zł. No to się załamałem. Mówię, przepraszam bardzo, ale ja chciałem kupić beret moherowy, a pani mi tu je daje. Nie, to jest moher. To jest prawdziwy.
To jest jakość, za to jest cena. Ta.
I wtedy się właśnie dowiedziałem od tej pani, że moher to jest afgańska wełna, bardzo droga, doskonała. I dlatego ten beret tyle ma prawo kosztować.
Jest w cenie.
No właśnie, więc moher to jest no rzecz ekskluzywna, powiedziałbym.
Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Stanisław z Lubina. Witam ojca Grzegorza i gości studio. Więc po pierwsze, chciałem się odnieść do tego głosu, tam dzwonił pan Stanisław, tam z dwa telefony do tyłu.
Z Małopolski.
Wcześniej tak, odnośnie tam tendencyjności Radia Maria i telewizji. No ja zgadzam się no, z tym stwierdzeniem. No na przykład była podnoszona przez tego pana obecne te marsze. No nie wiem, może temu panu dobrze się powodzi. Jest zadowolony z sytuacji w kraju, w Polsce. No, bieda przeokropna, bezrobocie okropne, rząd nic nie robi, dalej idzie wszystko w dół. No nie ma innego wyjścia, muszą być takie naciski, no bo no, po prostu, także tu z tamtym poglądem się nie zgadzam. A odnośnie, przed chwilą pan redaktor tutaj wspominał, no oni nie wiedzą co czynią. Moim zdaniem ta grupa wie dokładnie, co robi, to celowo działanie antykatolickie i antypolskie i przeciwko nam. I moim zdaniem trzeba by zacząć od, znaczy posługiwać się nazwiskami, bo inaczej to po prostu nas zjedzą. No. No takie na przykład pani Gronkiewicz was, no banki nam sprzedała. Pan Lewandowski wszystko posprzedawał, co się dało. Teraz jest tam w Brukseli. Borusiewicz, obecnie Boni jest w rządzie. U pana prezydenta doradcy, no dzisiaj występował pan Wujec po 20 w programie, no on się wyśmiewał z tego obecnego marszu, co to za ilość i tak dalej, kiedyś to była ilość i tak tego. To są wszystko osoby spod znaku, ja bym tak określił, Gazety Wyborczej i oni celowo działają na niekorzyść naszą, niszczą nas. A my jak potulnie, no boimy się, bo nas posądzą, pomówią o antysemityzmie i tak dalej. Także ja bym był zdania, że to trzeba jasno i konkretnie osobami mówić. Czy pan Braun w telewizji publicznej? Ja dam taki przykład ostatnio z telewizji publicznej. Przed wrześniem, bo teraz przed wrześniem, było nagłośniane w telewizji publicznej, że od 1 września będzie nowy system, jakaś nowy układ telewizji TVP Info i tych telewizji regionalnej po nowemu, bardziej atrakcyjnie i tak dalej. Przyszedł poniedziałek, 2 września, ja tam czasami oglądam telewizję TVP Info, jak włączyli o godzinie 9.30 rano sprawozdanie z sądu tej zabójczyni tego dziecka tam 8-miesięcznego, tak skończyło się o godzinie gdzieś około 14. Było tak, przemówienie oskarżyciela, prokuratora, później obrońcy, żadnych wiadomości w międzyczasie, ani pogody, ani nic. No, taka rzecz, no ważna również, to od czasu do czasu w wiadomościach w ciągu dnia podać, że się odbywa rozprawa, wyrok będzie, jaki wyrok i tak dalej. Ale nie całe, większe pół dnia. Próbowałem interweniować. Zadzwoniłem do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Tam jest taki telefon interwencyjny. Powiedziałem, o co chodzi, że w tej chwili leci i to jest nie do przyjęcia. No. Proszę pana, ja nic nie tam pani odbiera telefon. Nic nie mogę panu pomóc. Telewizja to jest oddzielna instytucja. Rządzi się własnymi prawami. Przy najbliższej okazji, jeżeli będziemy rozmawiać z telewizją publiczną, no to przekażemy te pana informacje. Ale proszę panią, może mi pani poda jakiś telefon w telewizji tej publicznej, gdzie ja mogę zainterweniować. No był tam podany telefon, dzwoniłem, nikt nie odbiera. Odzwoniłem z powrotem do Krajowej Rady, że jednak dalej to leci i to jest po prostu no, temat zastępczy według mnie. Proszę pana, no panu to się może nie podobać, a niektórym ludziom może taki układ pasuje i na tym się skończyła dyskusja. Także nie ma gdzie w ogóle interweniować. Płacę abonament i po prostu robią z nas dosłownie baranów. Nie ma wyjścia i stąd dlaczego takie strajki, na przykład dzisiaj, czy te manifestacje, to jest ostateczność. No. Także uważam, że tak to wygląda I na tyle. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękujemy panu.
No cóż, z tego co wiem, to telewizja rozwiązała dział łączności z widzami. Ten dział został zlikwidowany. No i po co, prawda? No po co mają się denerwować redaktorzy, że ktoś im tak dzwoni, skoro oni mają prawo nadawać. Więc tutaj chyba jedyną drogą byłyby telefony do prezesa telewizji.
Bezpośrednie. Ale to powinno być wtedy głośno, bezpośrednie, żeby wszyscy mogli słyszeć.
I prywatne, tak. Tutaj pan powiedział, no, nazwiskami. No, przecież te nazwiska, których my tutaj nie wymieniamy, są ogólnie znane. Dla średnio inteligentnych ludzi wiedzą, o kogo chodzi, jakie to są nazwiska i tak dalej. Że jesteśmy tacy, no, tak, tacy miłosierni, tak, niby wybaczający, no. No to może to rzeczywiście też denerwować, ale od razu mi się przypomniał tutaj taki sketch z Janem Kobuszewskim, który mówił: chamstwo należy zwalczać siłą i godnością osobistą zresztą. No cóż, chyba nie ma po prostu innej metody. Ja sądzę, że właśnie kłamstwo, manipulacje, obraza, ataki, walka z polskością, z kościołem, z kapłanami, do których się zwracają, proszę pana, tak, wbrew naszej tysiącletniej kulturze. Więc ci ludzie, no, prędzej czy później oni przestaną mieć w Polsce jakieś znaczenie. No, mam nadzieję, że ta cała palikociarnia też jest tylko pewnym epizodem, który się pojawił i zniknie z polskiej sceny politycznej. No, ciągle zachowuję tutaj dużo optymizmu, dlatego że no, za tym nie ma żadnych wartości. To nie może być atrakcyjne. Zło nie może wygrać z dobrem. No już tutaj, żeby nie wchodzić, prawda, w filozofię. No, twoja kolej teraz, Leszku.
Bo jak co, to mam telefon.
A, telefon panowie. Jest.
Telewizja Trwam i Radio Maryja to są media katolickie. Mówi się, że mamy społeczeństwo demokratyczne, społeczeństwo obywatelskie, ale cały czas są bardzo silne siły, bardzo możne, które mają wszelakie powiązania, które są zainteresowane tym, żeby takich mediów nie było, a jeśli już w ogóle są, to gdzieś powinny być w piwnicy schowane i zajmować się rzeczami czwarte czy pięciorzędnymi, żeby nie kuły w oczy, żeby nie było rzeczy, które w tej chwili są. Ja znam bardzo wiele osób, które są bardzo daleko od Kościoła, od mediów katolickich, ale mówią, że zaczynają przegląd informacji to tego, co się dzieje, właśnie od telewizji i od radia, tego, o którym mówimy tu, gdzie jesteśmy. Pytam się dlaczego, bo tam są informacje wszechstronne i pełne, a później jak posłucham, co o nich mówią, to tym bardziej to ich uwiarygadnia. I coś w tym jest. I gdy przed wielu laty pisałem biogram takiej czołowej postaci polskiego stalinizmu, właściwie stalinizmu w Polsce, bo trudno mieć, że to był polski stalinizm, Julii Brystygier, to była pułkownik Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Ona była dyrektorem Departamentu V Społeczno-Politycznego, osobą o znacznie większych wpływach niż te, które wynikałyby z jej funkcji. Na przykład brała udział w posiedzeniach Komitetu Centralnego Partii Komunistycznej, mimo że formalnie nigdy tym członkiem komitetu nie była. Natomiast sama jej obecność paraliżowała uczestników. Zabierali głos i rozmawiali w taki sposób, jak ona nakazywała, nawet mimiką. I co się okazuje? Ona już w 1947 roku na odprawie kierownictwa Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego wygłosiła taki referat: ofensywa kleru, a nasze zadania. Proszę zwrócić uwagę na te dwie rzeczy. Jest ofensywa kleru w Polsce Ludowej pod okupacją komunistyczną i ona mówi, a jakie są nasze zadania? I te zadania wyznacza, te konkretne cele precyzuje. Zwalczanie wrogiej działalności kleru jest niewątpliwie jednym z najtrudniejszych zadań, jakie stoją przed nami. Praca nasza operacyjna musi iść w kierunku. Przystąpić do wszechstronnego i systematycznego rozpracowywania instytucji Kościoła w terenie. Główne obiekty, kuria biskupia, dziekanaty, rada dekanacka, instytucje najściślejsze, oparte o diecezję. z całą stanowczością i bezwzględnością nie dopuścić do wdzielania się kleru i organizacji katolickich na grunt robotniczy. Systematycznie rozpracowywać masowe organizacje katolickie i ich akty. Paraliżować ich wrogą działalność. Na ile warunki na to pozwolą, rozwiązywać poszczególne szkodliwe ogniwa. Systematycznie rozpracowywać katechetów szkolnych, przede wszystkim za pomocą agentury młodzieżowej w wyższych klasach. Należy przystąpić do budowy sieci agencyjnej, sygnalizacyjnej, informacyjnej wśród pątników, kramikowych, żebraków odpustowych. Przeciwdziałanie rozszerzaniu się prasy katolickiej, która jest rozsadnikiem ducha wrogości i organizatorem elementów zacofanych. To jest historia. To jest historia sprzed kilkudziesięciu lat, ale tu są podane metody, tu są podane techniki, jak pracować i przecież z tym mamy na co dzień do czynienia. Ta ofensywa przeciwko telewizji Trwam i Radiu Maryja ma tam swoje źródła. Jest niewątpliwa ciągłość. Tu była mowa tylko o prasie katolickiej w jej czasach. Teraz jest radio, jest telewizja i ta ofensywa jest rozszerzona. Ale czy nie mamy do czynienia z tymi samymi metodami, z takimi samymi zasadami? Zepchnięcie Kościoła jak najbardziej w dół, nisko, ograniczyć jego wpływy. Zabrać mu to, co jest jego. Cały ten rząd dusz ma być w mediach laickich i o wymowie bardzo często wprost antykościelny, nie neutralny wobec Kościoła, ale antykościelny. Tam ma być ta prawda, tam ma być dostęp do społeczeństwa i tam społeczeństwo ma się uczyć posłuszeństwa wobec władzy. A te media katolickie są solą wokół. One przeszkadzają, uczą czegoś innego. Mówią o godności człowieka, o jego znaczeniu i o pewnych własnościach, które ten człowiek ma. Że ma pewne prawa i te prawa muszą być realizowane i respektowane. Tego w innych mediach nie ma przynajmniej tyle, ile powinno być. W związku z tym radio Maryja i telewizja Trwam ma taki odbiór i dlatego coraz więcej ludzi młodych tego słucha. Bo tam znajdują to, czego nie ma nigdzie indziej. To jest znak czasów.
Proszę tak. bardzo.
Jeszcze tylko dodam właśnie, że ta pani Krwawa Luna, bo taką ona miała ksywkę Brystygierowa, no niestety wciąż ma swoich naśladowców i są to ludzie, którzy nie chcą żyć wolności. Oni nie chcą żyć wolności. Oni chcą zniewalać innych ludzi. Oni chcą nimi rządzić, kierować, mieć ich pod butem. To jest właśnie ten sposób myślenia tych ludzi.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wiek wieku. Teraz i zawsze.
Stanisław z Warszawy. Dziękuję, że właśnie usłyszałem to w kierunku, którym powinna ta dyskusja pójść, ponieważ dla mnie media i cała moralność dziennikarska sprowadza się właściwie do walki o władzę. Dlatego, że mamy walkę ludzi wolnych z ludźmi, którzy chcą władać za wszelką cenę. Dla nich się nie liczy moralność, więc tym samym dobierają dziennikarzy, którzy im wykonają to, albo są tak zwanymi dziennikarzami wierzącymi w jakąś ideę, którzy są w stanie zrobić wszystko, lub są to sprzedajni dziennikarze, którzy dla pieniędzy i swojego widzimisię wolności, bo tu jest problem wolności. Mianowicie dla niektórych ludzi uważają, że jeżeli mają dużo pieniędzy, dużo, to jest kwestia oczywiście umowna, ale dla nich dużo to jest tyle, że on może pojechać sobie 3 razy do roku, powiedzmy do Afryki i tak dalej, on jest wolny, bo on wszędzie pojedzie. W rzeczywistości w środku jest bardzo skrępowany. I ja zauważyłem na przykład bardzo często, jak robią wyznawcy. Ja się spotkałem z programem na General Geographic, gdzie był program przedstawiony. Chodziło o taką prostą rzecz, zagładę mamutów. I co zrobiono? Wybrano jedną opcję i przedstawiono jako obowiązującą. Ludziom się wprowadza w taki sposób to, że oni w to wierzą. Potem człowiek się spotyka z człowiekiem, który to oglądał i on mówi, to jest oczywista prawda. I mało tego, w media te, nie patrząc nawet na koszty, nie patrząc na zyski, bo dla mnie Radio Maryja, przepraszam za określenie, jest chyba najbardziej komercyjnym radiem. Dlatego, że ludzie dają pieniądze za to, co chcą słuchać. Natomiast tamte media nie są komercyjne. Nakład Gazety Wyborczej z miesiąca na miesiąc, z roku na rok leci gwałtownie w dół. A czy coś się gazeta zmienia? Nie, wręcz odwrotnie. Atakuje coraz bardziej i wchodzi w coś, co wręcz odwracają się ludzie. Nakład spada, zyski spadają, spadają zyski z reklamy. A mimo to nadal się kontynuuje za wszelką cenę walka o władzę. I to takie moje drobne skojarzenie, że w rzeczywistości dziennikarstwo to jest takie na trzech i dobrze, że mamy takich dinozaurów jak panowie redaktorzy.
Dziękuję bardzo.
Bóg zapłać.
Szczęść Boże, panowie posłowie. Znaczy redaktorzy po jednym słowie, a po północy jeszcze przynajmniej do godziny pierwszej będą z nami. Proszę bardzo, pan redaktor Żebrowski.
Tu pan zauważył właśnie słusznie, to jest może niedokładnie tak, że to nie są media komercyjne, które mimo, że nakład spada, mimo, że czytelnictwo się ogranicza, dalej dobrze żyją. Natomiast jest w tym coś takiego, że rzeczywiście ludzie tego kupować nie chcą. Z kilkuset tysięcy nakładu zrobiło się sto kilkadziesiąt tysięcy. Z tego część jest sprzedawana. A oni dalej istnieją i tak jak pan to słusznie powiedział, są jeszcze bardziej agresywni. Ale weźmy pod uwagę, z czego te media żyją. Że w znacznym stopniu w tej chwili to są ogłoszenia rządowe i samorządowe. To jest kilkadziesiąt milionów rocznie. Stałe zasilanie pieniędzmi. I gdyby to zasilanie odciąć, gdyby te media musiały się utrzymać rzeczywiście z wysiłku intelektualnego, ze zdobywania nowych czytelników, to pewnie byłby problem. Ale jest to problem, który prawdopodobnie sam się rozwiąże, bo jeśli się zmieni władza, jeśli nie będzie przykazu zewnętrznego, żeby takie ogłoszenia tam dawać w takich ilościach olbrzymich i w takich cenach, to wtedy wszystko zacznie wracać do normalności. A media powinny służyć dwóm celom. Po pierwsze, jakiś jest właściciel, oczywiście on, to jest jego interes, on musi na tym zarobić, ale musi działać etycznie i musi tak działać, żeby jego nakład był sprzedawany. To tak z każdym innym towarem, jeśli ktoś wychodzi z czymś nieświeżym, z czymś zepsutym, raz to sprzeda, drugi raz człowiek się oszukany nie pojawi i u niego nie kupi. Tak jest z gazetami, które kłamią. W dłuższej perspektywie takie gazety nie mają racji bytu i one padną.
Tak. Bo to rzeczywiście specyficzna gazeta wywarła wielkie piętno na trzeciej RP i nadal ma wpływ na trzecią RP, na elity, no poprzez dosyć taką przewrotną działalność wyspecjalizowaną w kombinowaniu, jakby tutaj dotrzeć do ludzi, przyciągnąć ich właściwie byle czym, bo wszyscy oglądamy w telewizji te reklamy, one są codziennie emitowane. Jak zwiększyć emeryturę i rentę? Jak oszczędzić na czymś? Co zrobić, by dostać dopłatę? Jak oszczędzić na podatkach? Czytaj w gazecie wyborczej, prawda? Więc taki tworzy się wizerunek takiego serdecznego doradcy, takiego przyjaciela.
Przyjaciel w domu.
Tak. Przyjaciel w domu, prawnik, właściwie domowy prawnik, człowiek, który dba o finanse, o zabezpieczenie emerytalne, o zdrowie. Tak, i to jest ten aspekt właśnie zewnętrzny, prawda? No i ludzie idą, chcą znaleźć tam odpowiedź na te pytania, a tam już jest po prostu polityka i indoktrynacja oczywiście. No być może są również i te odpowiedzi, no ale jak dzisiaj można powiększyć rentę i emeryturę, to naprawdę jest wręcz filozoficzne pytanie. To tyle, może posłuchajmy jeszcze, proszę ojca, może ktoś do nas zadzwoni.
Tak, ale po północy, panie redaktorze. A, no to pan już, wybacz. To dziękuję bardzo. Drodzy państwo, rola dziennikarzy i etyka dziennikarska w III Rzeczpospolitej. Nasi goście, pan redaktor Leszek Żebrowski i pan redaktor Wojciech Roszczyński. Bardzo dziękuję za ten czas.